Ten odcinek odwyku jest o byciu odpadkiem i w tym odcinku odwyku opowiem też o mojej historii z kościołami. Dzień dobry, Martin Lechowicz, odpadek. Jestem i prowadzę program odwyk.com o Bogu po ludzku i to wszystko to jest w ogóle jeden wielki odpadek. Co mam na myśli, mówiąc, że to jest odpadek? To mam na myśli, że porządny kościół to ma księdza, pastora, ubiera się porządnie ten ksiądz, pastor, budżet jakiś mają, członkostwo mają i to jest, porządnie się robi. I to jest uznane, zarejestrowane, to jest wszystko zaakceptowane społecznie. I to są wszystko rzeczy porządne, tak zwane, nazwijmy je porządne rzeczy. Dla kontrastu taki na przykład odwyk i taki w ogóle ja i takie moje życie i takie to moje przesłanie tutaj, żeby po ludzku to wszystko zrobić, to jest odpadek, odpadek społeczny. Kiedyś zrobiłem piosenkę Kaleka Społeczny i to było takie ironiczne pokazanie, że no, że normą stały się jakieś różne dziwactwa, aberracje takie i to, co kiedyś było zwyczajne, stało się rzadkie i właściwie zajęło miejsce jakiegoś wyjątku, niepełnosprawności, nie? Z tego kaleka społeczny to jest taki, który jest zdrowy, biały, zwyczajny, pracuje i tak dalej. To jest teraz społecznie kaleka. Na tej samej zasadzie w temacie wierzenia albo szukania Boga, albo jakiejś filozofii życiowej, to ja razem z tym, co tutaj mówię, to jest odpadek. Nie ma w tym nic jakiegoś chyba w ogóle szczególnego, ani to nie jest jakaś straszne użalanie się nad sobą, ani nic, po prostu stwierdzam fakt. Żeby było bardziej jeszcze szokujące, powiem, że Jezus to też jest odpadek. Był przynajmniej na ziemi, był odpadek z tego samego punktu widzenia. Był to odpadek społeczny, społeczeństwa. I żeby nie było, że ja sobie tu wymyślam jakieś trudne do udowodnienia koncepcje, to Biblia to mówi dokładnie. Jest proroctwo, jeszcze w Starym Testamencie, dużo przed Jezusem, było takie dziwne proroctwo o kamieniu, kamieniu węgielnym. Kamień węgielny się przewija przez dużą część Biblii. Pojawia się tam z 10 razy i funkcjonuje jako właśnie proroctwo. Taka to jest sprawa. W Psalmie 118 na przykład macie taki fragment. Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. To jest tłumaczenie z 1632 roku z Biblii Gdańskiej, ale go specjalnie dobrałem, bo ciekawe te słowa są takie tutaj. Więc tak, kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Kamieniem węgielnym w innych tłumaczeniach. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych. No, w nowszych tłumaczeniach jest napisane, że jest cudem w oczach naszych, ale to starsze tłumaczenie jest dokładniejsze. Nie chodzi o cud, tylko o coś przedziwnego, że jest zjawisko niezwykłe, zupełnie szokujące. I zdanie to z psalmu mówi tak, że ci, opisuje taką sytuację, tak obrazowo, że są ludzie budowali jakąś budowlę, szukali sobie kamieni, żeby zacząć od niego budowę i odrzucili jeden z nich i ten kamień stał się właśnie głową węgielną, tak jak to jest napisane, czyli właśnie trzeba zrozumieć, co to jest kamień węgielny, czyli czymś najlepszym w tej całej budowli, wzorcem do naśladowania i że stało się to wszystko z powodu Boga, Bóg se to wymyślił i że jest to niesamowita sprawa. Tak mówi proroctwo. I teraz w ogóle powiem, co to jest ten dziwny kamień węgielny, bo on się jakoś z węglem kojarzy. On się ma kojarzyć nie z węglem, tylko z węgłem chyba. A co to był węgiel, to ja nie jestem pewny, ale wiem, co znaczy to słowo w Biblii. Bo w oryginale dokładnie znaczy to głowa rogu, czyli chyba węgła. Węgiel to jest róg, narożnik, coś takiego? Chyba, pasowałoby. Więc to słowo kamień węgielny, dziwaczne tłumaczenie. W ogóle w polskim dziwne są tłumaczenia w polskim. Na przykład dzień pięćdziesiątnicy przetłumaczyli jako zielone świątki. Ani tam nie są zielone, ani to nie są świątki. To nawet już nie jest jak świnka morska. Ani to świnka, ani morska, tylko W ogóle jakiś absurd. Jak to można tak przetłumaczyć? Dzień Pięćdziesiątnicy oznacza, że to jest 50. dzień po Pesach. Było takie święto 50 dni po poprzednim święcie i stąd nazwa, że 50. Pięćdziesiątnica to też brzmi dziwnie, jakaś dwunastnica numer 50, ale przynajmniej znaczenie oddaje. A zielone świąt? No i tak samo tutaj, kamień węgielny. No, nikt nic nie rozumie, o co chodzi. Już wyjaśniam. Jak się budowało budynki w starożytnych czasach, a nie wiem, czy dalej tego się, już się chyba tego nie robi, bo nie trzeba, ale kiedyś, jak budowali bardziej tak ręcznie, to trzeba było zacząć. I zaczynało się od tego, logicznie, że poza tym, jak już się jakiś tam fundament zrobiło chyba i tam wyprostowało ziemię, to się kładło narożniki, bo budujesz kwadrat na planie kwadratu czy prostokąta i końce, no tak jak robisz układankę w puzzle jakieś, szukasz sobie najpierw kątów czterech, nie? A potem robisz brzegi, a potem robisz środek. I tak samo się budowało domy, bo ten kamień narożny wyznaczał całą resztę budowy. Był początek i ten kamień musiał być najbardziej precyzyjny, najdokładniejszy i on był wzorem dla całej reszty. Od tego się zaczyna budować i to jest wyznacza wzór wszystkiego, całej budowli potem. Od tego idzie w bok, od tych boków idzie w górę i tak dalej, a samym początkiem jest ten kamień narożny. I to się nazywało po hebrajsku głowa rogu, rosz coś tam, nie wiem jak jest róg, ale wiem jak jest głowa. Więc ta głowa to był ten kamień węgielny. I teraz obraz tutaj mówi, że ludzie, co chcieli budować, szukali kamienia, mówili, do dupy kamień, wyrzucili i nagle się okazało, że to był najlepszy kamień. To był najbardziej wypasiony kamień i on stał się w jakiejś tam innej budowli głową narożnika. I powstała z tego super fajna budowla i wszyscy mówią, wow! No i mówi prosto, to się stało od Boga i było, o kurde! Takie było. Tłumaczy Biblię na nowoczesne. Rozumiecie proroctwo. I teraz proroctwo jest powtórzone jeszcze w księdze Izajasza. To jest fajny fragment, znalazłem. Z 28 rozdziału przeczytaj sobie, jak ci się nudzi samemu, bo ten fragment w ogóle mówi o dzisiejszych czasach tak, że aż normalnie ciary lecą, jak sobie tak pomyślisz o tym. Bo tam jest mowa o przywódcach, którzy mieli jakieś takie śliskie podejście do życia. I bardzo to przypomina wszystko dzisiejsze czasy. I prorok mówi tak, ponieważ mówicie do tych przywódców, ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem. Oparty świat na kłamstwie. I mówi, dlatego tak mówi Pan Wszechmocny, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny. Mówi, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Tam jest więcej tego i bym fajnie poopowiadał o tym całym fragmencie, bo tam cała masa ciekawych rzeczy jest. Ale nieważne, chodzi na razie o to, że tu jest znowu proroctwo o tym, że na Syjonie będzie kamień. Kładę, już mój teraz, będzie, dla Boga tam chyba wszystko jedno, będzie, było. Czy jest ten kamień głowa węgla. I znowu jest powtórzone to samo, co było w psalmie. Psalmy już istniały tutaj, więc ludzie wiedzieli, o co chodzi, że to jest powtórzony ten dziwny kawałek, że będzie jakiś kamień, co odrzucili budujący. I przypomina znowu tutaj Bóg. I mówi, o co tu chodzi. Chodzi o to. Przywódcy świata rządzą kłamstwem albo jakimiś kombinacjami, co tam jeszcze, fałszem. I oni myślą, że są bezpieczni i spoko. I mam zaufanie w system oparty na zakłamaniu. Jak dzisiaj, identycznie. I w kontraście do tego Bóg mówi, ja kładę kamień węgielny, ten, co odrzucili budujący wcześniej, bo to to samo proroctwo, kosztowny, wypróbowany, porządny, twardy, ugruntowany i tak dalej. I mówi na koniec, kto wierzy, ten się nie zachwieje. Kto wierzy w ten jego, w to jego rozwiązanie, ten jego dziwny kamień węgielny. I to jest opozycja do zaufania w iluzoryczny świat kłamstwa, który przywódcy nam tworzą. Żywcem pasuje do dzisiejszych czasów. To było o Izraelu, ale dzisiaj można to po prostu przenieść wszystko. I jest dokładnie to samo. Więc jakbyś to chciał sobie uprościć, w roku 2021 w maju, to możesz albo wierzyć w szczepionki, albo wierzyć w kamień węgielny, rozwiązanie Boga, i Bóg zachęca, mówiąc, że kto wierzy, ten się nie zachwieje. No. Więc na przykład, tak, to strasznie uproszczenie, ale no, z grubsza mam nadzieję, rozumiecie klimat, o co Bogu chodzi. Że albo ufasz w rozwiązania różne, oparte na różnych kłamstwach, iluzjach czy coś tam. Tu ci wiesz, jeden lekarz powie tak, drugi lekarz powie tak, zmienia się co 2 miesiące narracja i ty cały czas wierzysz w te wszystkie kłamstwa. Albo masz rozwiązanie od Boga, kamień węgielny. Oczywiście ten kamień węgielny to jest Mesjasz, który miał być wysłany. I sam Jezus powiedział tak, w 3 Ewangeliach jest powtórzony ten sam fragment. Innymi słowami, że jak Jezus opowiadał historię o winnicy. Historia o winnicy była, szła mniej więcej tak, że był sobie właściciel, miał jakiś tam ogródek, winnicę, wino robił i zostawił go ludziom, wynajął. I oni tam pracowali, narobili wina, fajnie było, pili se nawet. I w końcu przyszedł po owoce. Wysłał sługi, żeby odebrali, a to pracownicy powiedzieli, spaduwa. I odesłali w cholerę, no i to już jest ich winnica. Oni tu pracują, prawda? Komunizm niech żyje, rewolucja komunistyczna. Zabieramy, to jest nasze, bo prawa pracowników. Właściciel stwierdził, że nie, jednak komunizmu się nie podoba, to jest jego winnica. I wysłał syna. Mówią, syna to już uszanują, bo bez jaj. To jest, to mieliby wynajmować, a nagle sobie co oni robią? Pobili tych, te sługi, sługi wrócili, mówili, nie chcą oddać. Nie stwierdzą, że to już mają w nosie teraz. Kto jest właścicielem, to jest ich. Wysłał syna. No i stwierdzili tak, o, dziedzic, jak go zabijemy, to już będzie nasze wszystko, bo już nikt nie odziedziczy. I go zabili. Taką historię powiedział Jezus. O co jemu chodziło? No oczywiście, że winnicą to jest ten świat w ogóle, wszystkie dobre rzeczy, co Bóg jako właściciel winnicy dał. Tymi robotnikami byli Izraelici, którzy dostali te wszystkie prawa, przepisy od Boga i całe to przymierze z nimi, pod opieką byli i pod batem też jego. No i a z tym synem na koniec to był on sam, którego zabili. To tak powiedział wcześniej, zapowiadając z grubsza, co się stanie. I na koniec powiedział tak. Rzecze im Jezus na koniec. Czy nie czytaliście nigdy w pismach kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym i Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach? Dlatego wam powiadam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. I potem, jak w każdej z tych 3 Ewangelii jest powiedziane, że po tym przemówieniu zrozumieli w końcu, że to o nich mówił, że zostanie im odebrane Królestwo Boże tym faryzeuszom uczonym w piśmie i zwykłym ludziom, co tam w to wszystko wierzyli i zostanie nie dane komu innemu. Czyli no tak jak dzisiaj już wiecie, chrześcijaństwo to już jednak nie tylko dla Żydów jest, a miało być tak naprawdę, miało być kontynuacją judaizmu. Na początku w Biblii, znaczy na początku plan oryginalny był taki, że przychodzi ten Jezus Mesjasz, on, Jezus sam mówił, że on przyszedł głównie do Żydów gadać, nie gadał z innymi specjalnie, no, nie unikał tak bardzo, ale przyszedł do nich przede wszystkim. I miało być tak, że oni rozpoznają, to jest Mesjasz, no, mieli go i tam zabić, ale ogólnie plan był taki, że oni mieli, ci ludzie, którzy byli w tym przymierzu z Bogiem, ci wszyscy Izraelici, mieli zauważyć i zaakceptować, że ten Mesjasz to jest ten obiecany, ten Jezus to jest obiecany Mesjasz i podporządkować się mu jako reprezentantowi Boga i by było spoko. Ale stwierdzili, że nie, my mamy własną koncepcję. To nam pasuje, przepisy Mojżesza, żadnych Mesjaszów, to jest dziwne, podejrzane, może być ile chcesz cudów, ale to, a na koniec go w ogóle zabili, bo był zagrożeniem już całkiem. I apostoł jeszcze Paweł i Piotr też w sumie próbowali na początku mówić i tą Ewangelię, czyli o Jezusie, że żyje, że jest Mesjaszem, tylko do Żydów. I przede wszystkim do nich. I cały czas był opór i w końcu była wrogość, a potem była już prześladowania kompletne ze strony Żydów, więc poszli wszędzie dookoła. Jest dokładnie to, co Jezus zapowiedział, się stało i tak aż do dzisiaj jest. W końcu sami się porozbijali o to, o ten właśnie kamień węgielny, więc bardzo dobre porównanie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, dobrze wiedzieć, nie, jak to wygląda, że to jest przedstawiona koncepcja w Biblii, że chrześcijaństwa zaczątek, sam fundament, czyli sam Jezus, to on był tym najcenniejszym właśnie, tym kamieniem, który najpierw odrzucili. Jezus był wyrzutkiem. Jezus się błąkał. Nie przyjmowali go do pałaców chętnie. On przemawiał czasem w synagogach, ale on nie był mile widziany. faryzeusz z czasem, im więcej mówił, tym mniej był mile widziany. Na początku to każdy jest mile widziany, bo nie wiesz, kto jest i zapraszam i tak tego. A potem, jak już tak cię obczają, obwąchają, już wiedzą, z czym się ciebie je, to cię już nie chcą. Jezus więc nie był mile widziany. Im więcej był głośny, im bardziej był znany, tym szybciej ten proces trwał i w końcu Jezus, jak już kogoś tam uzdrawiał, wzrok przywracał, to zaczął im mówić, żeby przestali o nim mówić. Bo wiedział, że skutek będzie taki, że nie będzie już tam mógł występować, bo będą protesty głośne i przeciwko niemu się przywódcy zwrócą. Jezus więc, o to mi chodzi, był wyrzutkiem, był odpadkiem społeczeństwa. To był młody rabin, teoretycznie był to rabin, bo był, a jakoś go specjalnie nikt nie tam uznawał na wysokich stanowiskach. Odpowiednikiem dzisiaj jego sytuacji by było to, że byłby to taki, powiedzmy, kaznodzieja, ale z żadnego kościoła, bez tytułu doktorskiego, bez skończonych studiów, bez doktoratu i bez w ogóle niczego, bez żadnych formalnych tam takich potwierdzeń papierowych, takie coś by było. Ale by był skuteczny, znany i tak dalej. No i ogólnie pogardzany przez tych wszystkich z tytułami, no pastorów czy tam kogoś. W takiej był właśnie sytuacji Jezus. To jest ta koncepcja, że był odpadkiem. I teraz, to co dziś teraz chcę powiedzieć, to to, że jako wzór chrześcijaństwo w ogóle to jest koncepcja naśladowania tego Jezusa. I w tym też. Czyli jakby to tak uprościć, to bym powiedział tak, ryzykując, że trochę nie będzie to precyzyjne całkiem, ale uproszczę. I powiem tak, że skoro Jezus był odpadkiem, to naśladowcy Jego też powinni być odpadkami. I też są odpadkami. No bo ciężko, żeby ktoś, kto był takim odpadkiem, a za nim idą inni ludzie, żeby ci inni ludzie byli uznawani za godnych szacunku, społecznie porządnych, chociaż ich wzór, mistrz jest odpadkiem. No nie ma sensu, nie? No bo jeżeli Marx byłby uznawany za jakiegoś strasznego dziada w społeczeństwach kapitalistycznych, albo jakiś Lenin, no to jego uczniowie marksiści i leniniści tak samo, jeszcze gorsza swołocz, nie? Jak Hitler uważamy, że był bandytą, no to hitlerowcy tak samo analogicznie są bandytami, nie? Dobrze, nie wiem, że Hitler był rasistą, ale hitlerowiec jest, kocha Żydów. W ogóle, co... No, więc na tej samej zasadzie, ponieważ Chrystus był odpadkiem, to chrześcijanin też jest odpadkiem. Koniec, amen. Wszystko wyjaśnione. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? I teraz, ja wiem, to jak się tak pomyślisz o tym, to niby z jednej strony mówię logicznie, ale z drugiej strony popatrz, jak wygląda chrześcijaństwo i chrześcijanie. Przecież są porządni ludzie, jakie odpadki. Wszystkie kościoły porejestrowane, wszyscy się cieszą szacunkiem, wszyscy mają jakieś prawa swoje. Prawda, że tu podporządkowali ładnie, nie ma, że bo już jesteś chrześcijaninem i wszyscy patrzą na ciebie jak na trendowatego, jakbyś maseczki nie miał, to nie dzieje się tak. Dzieje się tak? Nie na Zachodzie, nie w Europie. Dzieje się to może w krajach, gdzie chrześcijaństwo istnieje, takie realne, ale nie wiem, czy w ogóle jeszcze są takie kraje, bo ja nie byłem. Może nie ma już, może są. Może to jest taka straszna super nisza, chrześcijaństwo jednak. Ale wiem, że no, według Biblii tak wygląda sprawa. I teraz jak ktoś jest porządny i uważa, że bycie chrześcijaninem to jest, zakłada bycie porządnym człowiekiem, to ty się zastanów, co ty opowiadasz, bo Jezus nie był. To był kamień węgielny odrzucony przez budujących. I nie jest, że potem przyszli budujący powiedzieli, przepraszam, to my już pomyliliśmy się i teraz chodź bądź naszym kamieniem węgielnym. No nie, to historia pokazała, że Żydzi go odrzucili. No dzisiaj go odrzucają przecież. Generalnie ten główny nurt judaizmu mówi precz z jakimś Jezusem przecież. To nie był żaden Mesjasz. No nie, no są Żydzi mesjanistyczni, ale no, dużo ich nie ma, nie? I to, no to tak działa, więc to nie ma sytuacji, że budujesz dom, odrzuciłeś kamień, a potem po niego wracasz i mówisz przepraszam. No nie wiem, to jest tak się jakby... Premier powiedział, o ja, lockdown był niepotrzebny i maseczki były błędem, pomyliliśmy się, przepraszamy. Nikt tak nie robi. Nigdy. Może kiedyś, nie wiem. Tak rzadko, ja nie znam takich przypadków. Nie, będzie ciągnąć swoją narrację ciągle, żeby nie stracić twarzy. Więc Jezus był, jak już raz został odrzucony przez budujących, to już będzie. Jak ty zostałeś odrzucony, no to już będziesz. Chyba, że nie wiem, coś się zmieni rewolucyjnego. Ale jeżeli chcesz być naśladowcą Jezusa, pierwszy wniosek, spodziewaj się, że jesteś odpadkiem i tak się możesz widzieć. Plus teraz kolej tej sytuacji, nie wiem, czy to jest plus, ale trochę jest, no nie, konsekwencja, bo to tak nie można oceniać, lepsze, gorsze. Konsekwencja jest taka, że chrześcijaństwo jest pociągające dla odpadków. Czyli jeżeli czujesz się, że jesteś odrzucany przez, no przez świat ogólnie, no, czy przez, nie wiem, zależy co robisz, przez współpracowników, rodzinę, społeczeństwo, jak jesteś w akademickim środowisku, to jakichś naukowców, no w ogóle jesteś odrzucany, nie? Czyli jak ten kamień biorą węgielem, mówią, z ciebie to nic nie będzie, z ciebie to budowla nie powstanie, odrzucają. To jesteś w tej samej sytuacji co Jezus, więc już to jakby rozumiesz, o co tu chodzi. I Jezus przyciąga jakby i też, ponieważ sam był odrzutkiem, zwróćcie uwagę, że on w Biblii cały czas przyciągał takich ludzi. Celników, to w ogóle był celników, co się mówi, tych poborców podatkowych. Zdrajców, czyli po prostu, no, zdrajców kolaborujących z okupantem. To byli odrzutki, to byli ludzie odrzucani kompletnie. Prostytucja, jakaś tam, wszystkie ten. Prostytutki były często po prostu zmuszane okolicznościami, żeby nimi zostały. A nie, że są nimfomanki, co kochają seks z byle kim na ulicy, bo im się podoba taki sposób życia. Nie, one były często zmuszane przez, albo przez mężów, którzy ich porzucili i nie miały jak się utrzymywać, albo im mąż umarł, albo było cholera wie co, zbiednieli, albo coś tam. Różne takie historie wtedy były, czasy troszkę brutalniejsze. I te kobiety, no, były traktowane jak odrzutki społeczne, chociaż no, często to nie była w ogóle ich wina, nie miały wpływu za bardzo na to. Więc się czuły tak marnie potraktowane. Poborcy podatkowi to różnie, ale to nie zawsze było tak, że ludzie nienawidzili swoich innych Żydów i dlatego zostawali poborcami podatkowymi, żeby zbierać podatki dla Rzymu. No nie, wydaje mi się, bo może zresztą, ale raczej nie. No, no chyba nie. No, coś tak nie, coś to mi tu ślisko wygląda, bo w rzeczywistości to tak nie wygląda. Na przykład czytałem trochę historię, dlaczego w Prusach w Polsce, tych tamtych zachodnich, w czasie okupacji ludzie się wpisywali na listę, nie? Fog z Deutschami zostawali czy coś. I to nie wyglądało tak, że o, jak to z Warszawy. Z Warszawy myślą, o, zdradzili ojczyznę, koniec, kropka, jasne, proste. Chcą zostać Niemcami, bo nienawidzą Polski. W ogóle to tak nie wyglądało. Oni mieli, nieraz zwyczajnie nie mieli innego wyjścia. Szli czasem na skróty, bo im to ułatwiało życie, a czasem po prostu do wyboru było to albo umieranie z głodu, albo rozstrzelanie, albo inne takie przyjemności. Poza tym też nie zawsze to wyglądało tak strasznie w tych Prusach zachodnich. Tam Niemcy to były w połowie tereny niemieckie, a połowie polskie, więc tam się, oni tam ze sobą żyli bardziej już się, no, trochę znali. A nie tak jak gdzieś w Warszawie, gdzie tam kompletnie to był wróg i wróg, a tam już byli sąsiadami. Więc mówię, mniejsza z tym, nie? Ale chodzi o to, że odpadki społeczne czasem są, bo po prostu są to wredni ludzie, ale częściej jesteś odpadkiem, bo po prostu nie pasujesz, bo jesteś inny, bo masz inne wyobrażenie, bo masz inne koncepcje, bo jeszcze mieszkasz w świecie komunistycznym, a jesteś kapitalistą, bo mieszkasz wśród kapitalistów, a jesteś komunistą, bo jesteś blondynem, a mieszkasz wśród brunetów, bo jesteś kobietą, a mieszkasz wśród mężczyzn i jesteś odpadkiem. I co wtedy? No... Nic, jesteś w tej samej sytuacji być może co Jezus, a przynajmniej początek jest ten sam, czyli jesteś tym kamieniem, który odrzucili budujący. Teraz posłuchaj sobie, jak pisał apostoł Paweł do ludzi, którzy byli w kościele pierwszych chrześcijan w Koryncie. Pisał tak: przypatrzcie się, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, czyli niewielu ma jest magistrów i doktorów, tak? Niewielu możnych, czyli bogatych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, żeby zawstydzić mądrych. I wybrał to, co słabe u świata, żeby zawstydzić mocnych, czy silnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone wybrał Bóg, i nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. Co? A nawet to, co nie jest, żeby to, co jest, obrócił niby. No, ja tego nie zrozumiałem. Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało. To takie jakieś staroświeckie trochę tłumaczenie. Chodzi o to, żeby nikt się nie przechwalał, że taki fajny, dobry, mocny i tego. Tego Bóg nie lubi, się okazuje, tego Bóg jakoś nie za bardzo mu to pasuje. I w Biblii to jest bardzo częsty motyw. Bo patrzcie sobie, jak wyglądają historie tych wszystkich różnych bohaterów. Gedeon był na przykład w czasach dawno temu, jak Izrael się osiedlił dopiero, jeszcze nie było królów, były czasy sędziów i tam najeżdżali ich Filistyni. Bóg przyszedł do takiego Gedeona, był jakiś koleś kompletnie nieznany, z najmniejszego pokolenia, w najmniejszym kącie najmniejszego domu, wiecie, takie w ogóle odpadek. Odpadek totalnie. Przyszedł do niego anioł i mówi, ty będziesz tym bohaterem, co wyzwoli kraj z tych najazdów, tych bandytów. I mówi, ja co robisz? No. I potem była fajna historia. Faktycznie tak zrobił. Zrobił się znany, bo zrobił takie, postawił się. Jeden. W ogóle postawił się Baalowi, zdaje się, tak to było. A potem go nazwali Jerubaal, czyli taki, co ma w dupie Baala. Nie wiem, tak naprawdę, nie pamiętam tego. Ale coś, co taki tego. To był odpowiednik takiej jakby figurki Marii dzisiaj. Więc sobie wyobraźcie, że w Polsce przychodzi gość, niszczy figurkę i mówi, no to wszyscy go przyszli od razu potraktować z siekierką. I mówią, kto to zrobił? Zaraz mu się pozbędziemy. A on, ktoś mu doradził, żeby powiedział tak, nie, to chyba ojciec, czy tam szwagier, czy teść, czy ktoś przyszedł i mówi tak, to był co prawda mój ten, tego, ale słuchajcie, zróbmy tak, że jeżeli ta figurka jest taka mocna, to niech ona sama go potępi i zabije ta figurka i już, a nie musicie go sami miotać siekierą. Mówi tak, no dobra, my wierzymy, że figurka ma moc wielką i zrobimy. Czyli tak jakby dzisiaj ktoś powiedział, niech go Maria piorunem pyknie, to zostawcie go w spokoju, Maria się nim zajmie, Maryja. No, i mówi, o, Maryja go zabije. A, już wiem, Jerubaal to znaczy niech go Baal Jeru w dupę, prawda? Niech go Maria świśnie. To coś takiego znaczy, piorunem. Coś takiego, no. I jak zaczął karierę od czegoś takiego, i no już się zrobił trochę znany. I wszyscy czekali, aż go ten piorun zabije od Baala. Piorun go nie zabił, a wręcz przeciwnie, on zaczął jednoczyć tych ludzi i zrobił rewolucję. I Dawid, drugi przykład, też bardzo taki. No to był znowu gość, który był pomijany w ogóle przez wszystkich, łącznie z braćmi, ojcem. On spędzał młodość siedząc na pastwisku i pasząc, pas tam sobie coś, różne rzeczy. Nikt się nim nie przejmował, nikt się nim nie zajmował. W tym czasie królem był w Izraelu, pierwszym królem był Saul, który miał ponad 2 metry, czy tam, nie wiem ile miał, nie pamiętam, ale był wysoki, wystawał o głowę. Wszyscy byli pod wrażeniem, wybrali sobie go na króla. Prorok przyszedł i tak go wybrał. No, w końcu ten Saul się okazał, że taki trochę słaby. On tak nie słucha. I Bóg stwierdził, wybiorę kogo innego, żałuję, że to zrobiłem w sumie. Powiedział, nie wiem, tak naprawdę Bóg żałuje to w takim sensie, że nie wie, co robi, tylko bardziej pokazuje, że no tak to patrzcie, tak wygląda i ja tutaj udaję, że zmieniam zdanie, tak naprawdę był mój plan, cicho, ale cicho. Więc no tak, jak ma Bóg mówić? Ja i tak wszystko wiem, nic wam nie mówię, po prostu rób. Nie, no tak się jakby trochę humanizuje Bóg. Ale nieważne, ważne jest, że pokazał prorokowi poszukać innego. I powiedział mu tak, idź do tego, idź do tutaj, masz najgorsze znowu pokolenie wybrał, znowu zna najbiedniejszy dom, gdzieś tam iść do tego domu. I no i to poszedł prorok, więcej nie wie, mam iść do domu, idę do domu. No i co teraz? No i myślisz, któryś, to jego syn, tego faceta jest, ma być królem. I się nazywał, ojciec Dawida to był Isai, czy jakoś tak miał na imię. No i mówi, dawaj przyprowadź synów. O, prorok przyszedł, o kurde, będzie się działo. Dojdzie z prorok. No i przed prorok mówi, ten syn. Nie, ten nie. I Bóg mu mówi, tego nie wybrałem. Następny, pyk, następny. No i skończyli mu się w końcu synowie i wszyscy się drapią w głowę, bo Bóg mówi, że to nie ten. No to żaden, to jaki? I się pyta, masz jeszcze jakiegoś syna? I ojciec musiał długo myśleć, by się zastanawiać, czy ja mam jakiegoś syna? O kurde, mam! Ale przecież to jest odpadek. On siedzi tam na polu, nawet nie mam go w domu, bo on jest dziwny. I daliśmy mu paść jakieś owce, żeby głowy nie zawracał, bo nawet jak jest, to nas denerwuje. Coś tego typu, nie? Ja nie czytam dokładnie tam teraz, tylko ja mówię, jak to widać z tekstu, jak to musiało wyglądać ewidentnie, bo on był, wiecie, no, wszystkich synów zebrał, a ten jeden w ogóle siedzi tam na odpadek. Więc go zawołaj, mówię, zawołaj go, no syn jest syn. zawołał go, przyszedł i Bóg mówi, to ten. I jest napisane, on miał jakąś taką czerwony na ryju, czy rumiany był jakiś, mały, taki wesoły, czy coś, ale mało, no nie był to Saul. I ogólnie mówię, odpadek. Ta historia z odpadkami, no potem ten Dawid tam miał przygody z tym Goliatem, zrobił się znany i z czasem został królem. Ale historia jest podobna, nie? Widać schemat, że Bóg to powtarza. W innych historiach są bardzo podobne te sytuacje, że zawsze coś małe, zapomniane, coś tam Bóg sobie mówi ten. A nikt nie zwraca na niego uwagi w ogóle. Pomijani ludzie i odpadki są u Boga czymś atrakcyjnym. Mojżesz nie umiał przemawiać, został mówcą i wyprowadził ten cały Izrael z niewoli. Do tego stopnia nie umiał przemawiać i mówić, że Bóg musiał mu podrzucić gościa, który za niego będzie mówił, brata Arona. Przyszedł Aaron, on też dostał jakieś cyngę od Boga, że ma przyjść i ma mu mówić za brata, bo brat się, on ma ciężki język, powiedział, że ten brat i Mojżesz mówił, że nie wiadomo, jąkał się, mówił niewyraźnie, seplenił, cholera wie, co mu się działo, ale coś mu się działo i mówił, że ja się nie nadaję. I Mojżesz miał rację, on się nie nadawał. Później widać wielu takich sytuacjach, które się potem działy, jak już chodzili po tym pustkowiu, 3 miliony ludzi się błąkały. Mojżesz w ogóle nie był przywódcą. On był beznadziejny, sam z siebie. On tylko powtarzał wszystko, co mu Bóg kazał. Ale sam się był beznadziejny. Był punkt Koracha. Była to sytuacja, kiedy oni już mieli go dość tego Mojżesza w sumie. Z drugiej strony już się tak nakręcili, że oni wszyscy są teraz prorokami. Przy taki Korach mówi, ej, wszyscy są prorokami, nie będziesz się tutaj nam szefował, jakiś Mojżesz, że co ty jesteś w ogóle? Wszyscy jesteśmy równi. No i przyszedł i zaczął jechać z takim buntem. I zaczął jechać na Mojżesza. Mojżesz jest w ogóle napisany w Biblii, że był super skromny. I jest napisane, że po takim czymś, co byś zrobił jako przywódca? No ja bym się wkurzył. Natychmiast wyprałbym po pysku, kazałbym go powiesić za jaja czy coś, bo nie, ja nie będę tolerował czegoś takiego w ogóle. Bo głupota i bezczelność tego była w ogóle nieprawdopodobna. Bo przecież mówimy o Mojżeszu, który raz, że wyprowadził dopiero tych ludzi z niewoli, załatwił im, no, gadał z Bogiem. Cały czas ludzie widzieli, jak on gada z Bogiem. Tam się jakieś tam ognie, dymy, wszystko działo i to wszystko wiedzieli. I przyszli do niego z czymś takim. Poza tym oni mieli do niego jakieś pretensje, jakby coś od nich wziął, jakby coś od nich wymagał, jakby podatki nakładał. Mojżesz nie nakładał podatków w ogóle. Mojżesz do niczego nie zmuszał. Mojżesz nie wymyślił żadnych praw, które by ich coś przeszkadzały. I oni przyszli do niego, jakby im tu robił zło. I że był strasznym tyranem. Mojżesz po takim czymś nie wkurzył się, tylko jest napisane, upadł na twarz. O ja pierdziele, jaki no wódz tysiąclecia, no po czymś takim bezczelnym on zamiast tutaj zrobić ten, to on upadł na twarz. Gedeon, co ciekawe, był w podobnej sytuacji i Gedeon tutaj nie był aż taki miętki. On, pamiętam, przyszli do niego jacyś ludzie też takim bezczelnością, że coś od niego wymagali, najpierw mu chyba nie pomogli, jak potrzebowała potem przyjść do niego, mówili, co to zrobiłeś, dlaczego nas nie tak? Kazał ich chyba coś tam wziąć, coś tam ich siec z jakimiś batogami, czy tam ganiał ich dookoła dziedzińca, jakieś coś tam poniżającego im zrobił, się nie pieprzył. Bardzo dobrze, nikt nie miał problemu. Bóg nie miał problemu, wszyscy się cieszyli, że bezczelnych gnojów wziął i pogonił. Mojżesz to mógł zrobić. Gdzie? Mojżesz mój był odpadkiem, takim społecznym, bardzo miły, spokojny człowiek, no. Ale Bóg sobie go właśnie wybrał pewnie z tego powodu. No i mówię, historia się powtarza, więc 3 przykłady wystarczy, nie? Bo nie ma sensu powtarzać wszystkich tych rzeczy, bo tego jest dużo w Biblii. Apostołowie w ogóle pierwsi Jezusa, nie odpadki? No odpadki, rybacy, ledwo co mówili, narwani, nie tego, młodzi, niedogarnięci, niektórzy pisać nie umieli pewnie. Ani czytać za bardzo. No i wybrał. Sam Jezus taki był. I teraz, w chrześcijaństwie to jakby jest norma, bo to nawet nie w chrześcijaństwie, u Boga to jest norma. I teraz, sprawa jest taka, że wydaje się, że chrześcijaństwo, tak jak tu przeczytałem, ten fragment, co apostoł pisał do tych ludzi w Koryncie, tych pierwszych chrześcijan, że chrześcijaństwo przyciąga takich. To realne, to od Jezusa, to prawdziwe. Jeżeli, albo inaczej mówiąc, jeżeli widzisz, że gdzieś są chrześcijanie, którzy nie są odpadkami, tylko sami poważani, silni, mądrzy, edukowani, wykształceni, nieprześladowani i w ogóle zajmują kierownicze stanowiska, to prawdopodobnie to w ogóle nie jest chrześcijaństwo i oni nie naśladują Jezusa odpadka, tylko kogoś w ogóle innego, albo w ogóle nikogo, może siebie samych. Bo to przecież w ogóle nie pasuje do niczego. Tak to w Biblii wygląda? Nie, wygląda odwrotnie. Bóg wybiera same odpadki. No, i teraz problem ma człowiek, który nie jest odpadkiem, bo tak, że człowiek, wiecie, jak chodziłem po tych kościołach, miałem opowiedzieć właśnie o mojej historii w kościołach, to ja powiem krótko zaraz, ale wśród, w całym klimacie kościelnym była taka głupia sytuacja, że wiecie, bo jak ktoś porządne świadectwo, mówi, są świadectwo się nazywa, czyli opowiada swoją historię, jak on się zapoznał z Bogiem w życiu, to słucha się takich, co byli albo narkomanami, albo jakimś mafiozem, albo kogoś zabił przynajmniej. I zawsze ja miałem kompleksy, bo ja nikogo nie zabiłem, nie ćpałem nigdy, nawet nie paliłem papierosów. No, zwyczajny byłem. Ale byłem odpadkiem? Oczywiście, byłem na maksa, dalej odpadkiem. No ale co sobie ma zrobić taki człowiek, co ani nie palił, ani nie ćpał, ani nawet nie był odpadkiem, tylko był, przeszedł przez porządne studia, ma porządną pracę i wszystko porządnie i mu tak... To taki to już ma w ogóle przerąbane. Bo jakież on powie świadectwo? W ogóle żadne, nie wiem. Ale takich ludzi jest mało wśród chrześcijan. Chrześcijan może występują, ale... Większość to są jednak odpadki, albo byli przynajmniej, albo są na jakimś poziomie dziwnym, jakiś coś jest z nimi nie tak zawsze gdzieś po drodze, nie zawsze, ale to jest jakby norma. Wyjątkiem jest ktoś, kto nie jest odpadkiem wśród chrześcijan. Czy tak musi być, że Bóg, chodzi o to, że Bóg nie znosi ludzi porządnych i nieodpadkowych? No nie, no absurdnie, ale bardziej chodzi o to, że ci, co nie są odpadkami, mają tendencję do tego, żeby być za bardzo pewnym siebie, że wierzą w siebie, albo jakby tracą takie poczucie pokory. O pokorze mówiłem w innym odcinku, to sobie posłuchajcie, bo nie chcę mi się teraz znowu powtarzać definicji, ale definicja z tamtego odcinka jest ważna i miałem ją tutaj na myśli, że nie mają tej pokory. Odpadek musi mieć pokorę, albo no nie musi, bo może zmienić się w takiego Hitlera na przykład. Hitler był odpadkiem też i poszedł w inną stronę i w innym kierunku, ale większość odpadków po prostu jest... No nie czuję się dobrze ze sobą, nie? I teraz w ogóle wiecie, skąd jest ten cały odcinek, pomysł na ten odcinek? Bo mi ktoś zarzucił chyba w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, że takie dziwne było podejście, że ja jestem antykościelny i podobno, i że namawiam ludzi, że precz kościoła. Ja sobie nie przypominam, ja nie jestem antykościelny, mnie kościoły nie interesują i nie mówię ludziom precz z kościoła, tylko mówię, że może, nie musisz być w kościele, to jest różnica, ja ci daję wybór, a nie zmuszam z jednego do drugiego. Ja tu mówię, masz większy wybór niż myślisz. Poza tym kościoły nie są wcale niezbędne do niczego. No i tyle, ale ja nie mam jakiegoś tam emocjonalnego stosunku, może powinienem mieć. No i to już czuję, że to ta pora, żeby powiedzieć swoją historię z kościołami, bo ja też jestem odpadkiem. Ja jestem odpadkiem, zaczęło się to tak, że może właśnie, bo w sumie to już był ten komentarz, nie dokończyłem myśli, był komentarz i ten komentarz mi to właśnie takie zarzuty pyknął. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że odpowiedziałem jakoś tak, nie wiem, ja myślałem, czy być Mojżeszem, czy Gedeonem, czy upadać na twarz, czy dać popysku, czy co. Ja myślę, ani jedno, ani drugie. Po prostu powiem, jak ja widzę to. Ja widzę tak, że ten program, cały ten odwyk, on jest dla odpadków. On nie ma targetu nawet. Zobaczcie sobie, jak wyglądają religijne programy. Gdzieś w gazetach teraz piszą, bo taka moda jest, żeby pokazywać, że religijne programy mają bardzo dobrze się w internecie. No mają się, rzeczywiście, to prawda. Jest tylko, że nie taki jak ten, bo to nie jest ani religijny program, no i to nie jest to, co ci ludzie mają na myśli. Te religijne programy, co sobie zarabiają, one trafiają już do przekonanych. Nie, że jak jest ksiądz katolicki, dobrze mu idzie, na przykład tam coś tam, coś tam na palmie, jest coś z tą palmą, nigdy nie pamiętam, mangusta czy langusta, czy jakaś inna gusta, coś chyba takiego na palmie, jakieś coś z morza, krewetka na palmie. No jest tam program katolicki, fajny, spoko, ale widzicie, to nie jest odpadek, to jest mainstream, to jest ksiądz katolicki z wszystkimi papierami, po wszystkich święceniach, w prawdziwej sukience, jak trzeba, z takim czymś tu pod szyją, gdzie ja mam tylko mikrofon. Czy ja mam mikrofon? Mam, bo jest, myślałem, że nie mam. I, no, i to jest ksiądz, no jest, to jest ksiądz, to jest ktoś, a nie nikt jak ja, w ogóle, nikt, niczego nie skończył, nikt mu nic nie kładł na głowę, nie ma papierów, no jest, to jest ksiądz. No i co? I ten ksiądz opowiada rzeczy zgodne z doktryną Kościoła katolickiego, a nie jakieś kompletnie w poprzek rzeczy. Nie, no. No to się go słucha, no i przemawia do kogo? Do tego, kto nic nie chce mieć do czynienia z Kościołem w ogóle? Co go nic nie obchodzą takie rzeczy? Nie, przemawia do tych, co już są bardzo zaangażowani w Kościół. Do już przekonanych przekonuje, żeby byli jeszcze bardziej przekonani. I takie programy oczywiście się powodzeniem cieszą, bo to jest jego target, to jest naturalne. Ale odwyk jest kompletnie bez sensu, ten program mój. Ja mówię do ludzi, których Bóg nie obchodzi przeważnie. Ja im pokazuję, że może, a może zainteresuj się nim, bo ja ci pokazuję, że można o nim myśleć w sposób trzeźwy i że można w ogóle szukać takiego Boga niezależnie od wszystkich kościołów i pastorów. Poza tym Biblię se przeczytaj, mówię. I to ja nie mówię do kogoś, kto już czytał Biblię. Ja mówię, żeby przeczytał Biblię ktoś, kto jej nie czytał. No to wiecie, to jest jakby robić program motoryzacyjny dla kogoś, kto nigdy nie siedział w żadnym samochodzie. Trudno, nie? I to nie jest odpadek? No pewnie, że jest odpadek medialny. Więc moje robię odpadkowe tutaj sprawy, żeby nie było. I zaczęło się to tak wszystko, moja historia z kościołami. Jest taka, że w 1994 roku się zaczęło, pojechałem na obóz angielskiego. Będę trochę w skrócie mówił. I tam poznałem, pierwszy raz zobaczyłem chrześcijan, Amerykanów. Pierwszy raz Biblię dostałem, mogłem wreszcie sobie przeczytać. Już tak chciałem długo, co tam jest w tej Biblii, cholera, że mi coś niemożliwe, żeby tam tak było. No i przeczytałem tą Biblię i stwierdziłem, że ja zaryzykuję i zrobię z tym Jezusem. Teraz on będzie u mnie szefem. To jest mój szef, to jest moje. Robimy sobie, będę fanatykiem. No, to był taki fanatyzm bardzo trzeźwy. Trzeźwy fanatyzm, dziwna sprawa, ale no, przeczytam po prostu, o co chodzi w tej Biblii z grubsza i Jezus chce, że najpierw to chodzi o to, żeby uwierzyć, że w ogóle Bóg istnieje, no dobra, niech będzie, że Biblia z grubsza mówi prawdę, no dobra, niech będzie. I teraz jest trzeci problem, największy, czy chcesz się zaangażować w tego Jezusa, że On żyje, że On teraz, zaryzykuj, że On będzie gadał do ciebie, że ty się Mu poświęcasz to życie, że poważnie do tego nagle podchodzisz, a nie, że kolejna ozdóbka, krzyżyk na szyi se powiesisz i będziesz się modlił rano. No nie, no nie, nie o to chodzi. W ogóle totalnie zaangażowanym trzeba być. No więc taka decyzja była? Była. I ryzyko było pierońsko duże, bo to rewolucyjna zmiana jest. No dobra, i tak się zaczęło. I potem wróciłem do Krakowa, bo tam mieszkałem. I myślę, no i co dalej? No nie wiem, zostałem sobie tak sam, ale przyjaciół poznałem na obozie i myślę sobie, fajni są, ja bym chciał z nimi gadać, spotykać się, żeby coś było. I oni mówią, no to chodź, mam spotkania w kościele baptystów. Co to jest kościół baptystów? No i to był pierwszy kościół, w którym byłem, bo wcześniej byłem w katolickim kościele, ale ciężko to nazwać, bo to wiecie, jak to standardowo w Polsce wygląda, nie? Że po prostu przynależysz i co jakiś czas są imprezy typu ślub, chrzciny, pierwsza komunia, co tam jeszcze jest, no, pogrzeb i tak dalej. I to wtedy masz tylko kontakt, poza tym jak jesteś bardziej praktykujący, to chodzisz co niedzielę do kościoła, bo trzeba, jak nie jesteś, to nie chodzisz, tylko chodzisz raz w roku, albo dwa, albo trzy, jak tam chcesz, no i tyle. Nie, to jest takie formalne i w ogóle nie angażujesz się osobiście. Poza tymi może paroma momentami w życiu, co tam cię ksiądz namówi, albo cię przekona, albo się wzruszysz, albo ktoś umrze, albo się przestraszysz śmierci na 5 minut, to wtedy, nie? I tak, no tylko nie liczę. Liczę dopiero od Kościoła Baptystów, od 1994 roku, więc byłem. W 95 rok później był chrzest mój taki. On był znowu dziwny, bo ja po swojemu te rzeczy robiłem i od razu w tym kościele byłem trochę odpadkiem, bo ja byłem, no nie dostosowywałem się. Chodziłem, bo ubierany dziwnie, zawsze chodziłem w krótkich spodenkach, bo ja lubię. I w kościele, no niby nie było przepisów, że nie wolno, ale było też tak, no taki niesmak pozostał. No i wchodziłem do tego nabożeństwa, ale piłem kolę cały czas namiętnie i zawsze z puszką coli, przecież otwieram, piję w pierwszej ławce. I tak wszyscy patrzą, starsi zwłaszcza, zszokowani. Przychodzi gość, jakby przyszedł w ogóle z roweru, zsiadł, wszedł, otworzył puszkę i siedzi. No, nie, ja byłem spoko, ja nie chciałem, ja lubiłem tych ludzi, przynajmniej większość, albo niektórych, no z połowę. No, ani nie chciałem wcale nikomu robić kąpiora, po prostu chciałem być sobą. Na tym polegała moja w ogóle odpadkowość, że ja chciałem być sobą, a moje ja jest takie, jakie jest. Ja piję kolę, ja chodzę w krótkim, ja jeżdżę na rowerze, ja mówię każdemu cześć. I tyle. No i tak, jedni to akceptowali i się cieszyli, że jestem inny trochę, ale fajny. Czasem irytuje, ale czasem śmieszny. I spoko, a inni nie. Nie po baptystycznemu wszystko. Więc chrzest ostatecznie... Jeszcze ja bym siedział cicho i się wstydził i siedział w kącie, ale nie, ja byłem w pierwszej ławce, czemu mam siedzieć w kącie, a co? Poza tym ja to wyczytałem wszystko z Biblii. Ci ludzie twierdzą, że też z Biblii wierzą wszystko tak samo, no to ja zakładałem, bo mało co wiedziałem wtedy jeszcze takich rzeczy, że ci ludzie tak jak ja wszystko, no czytamy tą samą Biblię w końcu, nie? I oni byli w strasznym dziwnie położeniu, dziwnym, bo ja zupełnie szczerze to wszystko odstawiałem swoje takie zwyczajne chrześcijaństwo, jak pierwsi chrześcijanie, bez nieformalne bardzo, takie bez zasad społecznych specjalnie. I oni nie mogli powiedzieć, że to złe, bo w Biblii przecież było tak samo. Oni to o tym wiedzieli, znali dużo lepiej Biblię niż ja przecież. No ale z drugiej strony, no nie godzi się, no nie godzi się. Więc sobie wyobraźcie, że taki Martin w kościele baptystów to jest troszkę mina. No i ta mina zrobiła trochę więcej niż myślała nawet, bo jak tak gadałem, przyszedłem taki świeży, po samej Biblii, bez żadnych ukierunkowań, bo ani po seminarium, ani nikt mnie nie nawracał w ogóle, ja tak sam przyszedłem. No, gadałem z ludźmi, miałem kontakt, ale ja wszystko po swojemu. Wyczytałem, to ja sam robię to, co tam znajdę. A ktoś mi mówi, to nie chcę mówić, ale ja zrobię swoje. I przyszedłem więc, no i byłem powodem różnych takich tam konfliktów. Nie byłem bezpośrednim, tylko po prostu ja gadam z jednym, drugi gada z trzecim, a trzeci już gada z pięcioma i nagle się coś dzieje. Ktoś coś tam nowe. Więc ja tam często byłem tym pierwszym i to w ogóle nieświadomie. Jakaś jedna rozmowa, głupie zdanie, jakieś słowo i komuś nagle tak zszokowało, tak go otrzeźwiło, że ja obudziłem się i zaczął coś tam dalej gadać i robić. No i czas fajny efekt, dlatego często dobrze do grup wbijać nowych ludzi, tylko zawsze to robi zamieszanie, ale to daje też życie, zmiany na lepsze powoduje. Wielu ludzi nie chce, bo te zmiany są przecież nieprzyjemne dla wielu ludzi, zwłaszcza baptystów. Więc tak było przez lata u tych baptystów i teraz mnie interesuje u baptystów i w każdym kościele, co ja mogę zrobić. Bo ja nie chciałem być wśród innych po to, żeby tam był sobie nowy dom znaleźć. To jest dziwna koncepcja dla mnie. Do kościoła się idzie, w mojej koncepcji, znowu wziętej z Biblii, żeby współpracować z ludźmi i coś robić dla nich i z nimi, dla następnych ludzi. Więc to jest po prostu, jakby traktuję to jak takie spotkanie networkingowe, gdzie poznajesz sobie przyszłych wspólników i razem wymyślacie, żeby coś tam robić. W kościele baptystów więc chodziłem na różne grupki młodzieżowe najchętniej, to było ważne, a na nabożeństwo rzadziej, ale wpadałem. Spóźniałem się zwykle między pół godziny a półtora, średnio godzinę. W końcu, no czasem przychodziłem na sam koniec, bo wtedy była ta najlepsza część, kiedy ludzie rozmawiają już ze sobą zwyczajnie, a skończył się teatr. A czasem wcześniej, zależy od humoru, przyjeżdżam rowerem, zostawiam go na ganku i bum, do środka. Oni mieli swój budynek ładny, taki fajny, na ulicy Wyspiańskiego w Krakowie i tak było. No, ja byłem w tych grupkach zaangażowany i co robić mogłem? No i niedużo, bo ja się uczę dopiero wszystko, dopiero Biblię sobie tu czytam, dopiero ludzi poznaję, dopiero się uczę rozmawiać z ludźmi. Ja na tym etapie jeszcze nie umiałem w ogóle mówić za bardzo, bo byłem w 94 roku, ja miałem 17 lat, to byłem kompletnym socjopatą, tak kompletnym. Bałem się wyjść, mówić, unikałem, 2 miesiące niewychodzenia z domu, to był dla mnie raj. Jakby wtedy był lockdown, to ja bym nawet nie zauważył, że jest lockdown. Ja bym był zachwycony, że jest lockdown, bo ja nie muszę nigdzie wyjść i z nikim gadać. Jakby był wtedy maseczki, to bym jej nigdy nie ściągał. Ja bym spał w niej w ogóle. No jeszcze lepiej, już mnie nikt nie widzi. Nie umiałem się uśmiechać technicznie. To był jakiś mój problem taki dziwaczny, bo czułem taki... Wszyscy, jak się to robi? Nie? To jest coś takiego, jak za bardzo myślisz, jak w tańcu, żeby jak chcesz tańczyć, żeby się nie potknąć o własne nogi, to musi się to dziać jakby naturalnie. A jak ty myślisz, którą nogę kiedy ruszyć, to wszystko jest toporne i sztuczne. Ja tak miałem z uśmiechaniem się nawet. Więc nie umiałem, to było dziwne. I taki miałem... straszne. Więc po tym przełomie nagle się zmieniło, jak zacząłem żyć. I dopiero się musiałem uczyć wielu rzeczy. Dlatego byłem taki trochę jak mina, nie szokujący, bo miałem głupie pytania, zupełnie takie na miejscu, że aż mi głupie, jak myślę. Więc dobra, to był pierwszy kościół baptystów. I teraz, czy byłem odpadkiem? Byłem tam. No byłem odpadkiem, się okazało, no samego początku, ale z czasem to się robiło gorsze i jakby na takim ważniejszych sprawach się robiło. Dlatego, że jak pierwsze, co tam dorwałem sobie do roboty, to żeby na gitarze grać na środku, wiecie, akompaniament. Jak się śpiewa piosenki, dużo się śpiewa w takich kościach piosenek. Lubiłem, fajnie, bardzo fajne były. Dobre do nauki gry na gitarze też. No to ja tam stałem na środku i jadę tam, dzisiaj jest dzień. No i tam gram, nie? Ale nie śpiewałem, bo ja śpiewać to znowu musiałem się uczyć ze 2 lata, żeby zacząć w ogóle głośno przy ludziach. Rok mi zajęło, żeby w ogóle śpiewać głośno, a 2, 3, żeby tak przy ludziach już i nie mieć takiego strasznego oporu. No, więc mówię, tak byłem, no, dziki bardzo. I tak, mogłem grać. Po jakimś czasie, po paru latach, jak się tam prowadzącymi te grupki biblijne, takie gadaczki dla młodzieży, fajne były, były dziewczyny, 2. Dla młodszej były młodzieży, dla starszej młodzieży. Chyba, że coś popierniczyłem, może... Nie, był jeszcze jeden koleś, może w trzeciej grupie. Ja nie wiem, co chwilę chodziłem na jakieś grupy. I w końcu jedna chyba poszła i druga też, bo miały inne rzeczy do roboty i nikt nie został, kto był prowadził. To ja się powiedziałem, ja chcę. I zostałem pierwszy raz prowadzącym grupy i przez rok prowadziłem grupę młodzieżową. Tak, w tym czasie jednocześnie bywałem w różnych innych kościołach. Ale tu tak, no teraz pojechałem do tego, raz do tego nabożeństwa, poznać ludzi, zobaczyć, jak tam gadają. Więc byłem w kościele metodystów na Długiej w Krakowie, bywałem, ale tylko ze 3 razy. W kościele zielonoświątkowym byłem, już nie pamiętam, wiem gdzie on jest, nie pamiętam nazwy ulicy w Krakowie, to tam wiele razy bywałem. U Wojtka Włocha w kościele, który się tak, nie wiem, nawet już jak nazywał, był wariacki. Był kościół Misja Łaski, to tam byłem z 10 razy, 20 może, nie wiem. Jakieś były jeszcze... Chyba w większości kościołów. W Nowej Hucie był jakiś kościół, już teraz przypominam, nawet nie wiem. Więc ja tam bywałem w tych wszystkich miejscach. Nigdzie mnie nikt nie chciał do niczego. No siedziałem tam. Nie, że tak przychodzi, o, a ty co tu umiesz, a co robisz, a może byś chciał to? Nie za bardzo. Rzadko się zdarzało. Czasami ktoś mnie, ale nigdy nie z kierownictwa, tylko ktoś taki zwykły chciał, żebym na przykład coś tam zrobił razem z nim. Zaoferował jeden raz fajny gość, żebym kopał rowy, bo potrzebuję pomocnika, nikt nie chciał się do pracy zgłosić. Zgłosiłem się, kopałem rowy 4 dni. Myślałem, że mi wszystkie mięśnie umrą po prostu. No, były fajne, dużo historii było. Ale najważniejsze, co w tym czasie robiłem, to byłem zaangażowany w tą organizację, co te obozy robiła na początku. International Messengers. I w następnym roku już przyjechałem jako tłumacz. W pierwszym roku ja tam byłem w 4. klasie na 6 angielskiego, to na następnym obozie już byłem w 6. klasie angielskiego i już nie byłem w sumie w klasie. No byłem w klasie, byłem już tłumaczem, a potem już nie byłem w żadnych klasach, tylko po prostu pomagałem w tych obozach, bo tam było dużo do tłumaczenia i takiej roboty. Taki pomagacz był to. To była ważna funkcja, bo ona jakby spajała cały obóz ze sobą. Bo Amerykanie nie mówili nic po polsku, a dużo Polaków nie mówiło po angielsku jeszcze w tamtych czasach, w ogóle nawet. No. I bardziej chodziło też o takie organizacyjne i kulturowe sprawy do ogarnięcia i przetłumaczenia i takie techniczne. Dużo, bardzo dużo roboty. Strasznie mnie to cieszyło i przy okazji najbardziej to ja gadałem z ludźmi. W sumie byłem tam z 15 lat, jeździłem na te obozy i byłem na 30 obozach w sumie. Plus minus, nie wiem, straciłem w ogóle liczenie w którymś momencie, po prostu co roku jadę na obóz. Jak to godzić z życiem, pytanie, bo to zawsze całe wakacje właściwie na te obozy były. Obozy były ważniejsze, więc ja się czasem zwalniałem z pracy po prostu. Czasem brałem urlop bezpłatny, a czasem po prostu nie chcieli się dać urlopu i tak pojadę, to jest ważniejsze. No i tak czekałem na te wakacje i to były bardzo intensywne i w ciągu tego, i to było coś, gdzie byłem użyteczny. O, to jest ważne. Tam nie byłem odpadkiem. To był to miejsce, gdzie moja odpadkowość, ta dziwność taka, że ja tak gadam po ludzku do ludzi, tam ona normalnie wybuchała i tam dawała super fajne efekty. Po tych obozach one były, myślę, najbardziej efektywne przez te lata, pierwsze z 10, niż wszystkie kościoły razem wzięte. One zrobiły więcej dobrego, żeby ludzi zachęcić do w ogóle Boga i do Biblii i do w ogóle nawet takich zwykłych rzeczy, jak że spotykanie się z ludźmi, gadanie, otwartość na świat. Masa ludzi z tych obozów, co przyjeżdżali, uczestników, zaprzyjaźniała się z innymi ludźmi i wyjeżdżała do Stanów na przykład. I w ogóle zaczęła jeździć po świecie, nabiera różnej odwagi czy coś. No. W którymś tam momencie ja poznałem już tyle ludzi. No, dużo z nich mieszkało w Krakowie i dużo mieszkało w Oświęcimiu. Ja mieszkałem w Krakowie, więc spoko. Ale ci z Oświęcimia, oni tak byli zostawieni sami sobie. No bo głupio tak, bo się za to były bardzo takie super fajne i silne przyjaźnie z tymi ludźmi. Oni mieli tam od 15 do 20 lat, co przyjeżdżali. No i tak se byli zostawieni i mnie to gryzło. I ja chciałem, żeby coś zrobiła z tym organizacja International Messengers, ja przecież cały czas z nimi się tam ludźmi spotykam, współpracuję, pomagam jak mogę, bo chcemy się czuć potrzebni. Przy okazji nikt mi nigdy za to nie płacił, żeby mi było jasne. I się okazało później po latach, że ja byłem jedyną osobą, którą mi nikt nie płacił. Martin Frajer. No dobra, ale to mi naprawdę nie o to chodziło. Ja chciałem naprawdę być potrzebny i użyteczny. Więc tam byłem. W którymś momencie historia była taka, że ja stwierdziłem, poślijcie tam kogoś, to jest organizacja misyjna, w końcu są misjonarze, płacą im za to, żeby byli w Krakowie. W Krakowie było ileś osób, w Oświęcimiu nikt nie mieszkał. Nie wiem dlaczego, bo nikt nie chciał. Bo jak ty masz do wyboru mieszkać w Oświęcimiu, tam 50 tysięcy ludzi i nie wiem, 3 restauracje, albo w Krakowie, no to kto wybierze Oświęcim? Może dlatego, a może z innych powodów? Nie wiem. Wiem, że się nie dało. Cała organizacja, że tam było kilkaset osób w całej tej organizacji i mieli kasę i pieniądze, wszystko mieli, dobrze zorganizowani. Nie była w stanie wysłać jednej osoby do Oświęcimia, gdzie tam mieszkało z 50 osób, którzy na te obozy ciągle jeździli i nie mieli z kim pogadać. To był w czasach jeszcze internet się nie było jeszcze albo się zaczynał. Więc było tak se żyją. No nie, pogadałeś do nich, zaprzyjaźniłeś się i no to zostańcie se sami. Głupie trochę takie. No, więc mnie to gryzło i powiedziałem, to mnie chociaż poślijcie, ale jakoś nic nie wychodziło z tego. I wtedy zrobiłem sobie plan przez rok, zrobiłem jakiś projekt dla jednej firmy, żeby nazbierać sobie pieniędzy, chyba coś, 10 tysięcy złotych zbieram i pojechałem sam mieszkać do Oświęcimia, tak z dupy. Nie było tam pracy, nie było tam mieszkania, nie było tam nic. Trudno, sam zapłaciłem, wymyśliłem, zorganizowałem i mieszkałem tam, żeby być z tymi ludźmi, chociaż ja to zrobię. I to jest moje podejście, ja chcę być użyteczny, nie? I odpadkowość tej sytuacji znowu wylazła, że ja byłem tym odpadkiem, który się nie nadawał do żadnych tam pracy, nikt mnie nie zatrudniał, tolerowany byłem i ludzie się cieszyli, że są efekty, że mogę pomóc, ale cały czas ja byłem gdzieś zawsze na marginesie. I w końcu ta porządna organizacja i fajna, i dobrze robiąca, nikogo tam nie wysłała ostatecznie. Ja zrobiłem to wszystko sam, co nie mogła cała organizacja. To jest, znowu ten przykład kamienia węgielnego, czyli gościa, czy kogoś, czy czegoś, co zaczyna budowlę całą, a został wcześniej odrzucony jako nienadający się. No a ja poszedłem, się nadawam. Potem się zaczęły kwasy robić coraz gorsze. W czasie, jak ja tam byłem, to przyjechało do mnie kierownictwo i te nasze messengers, dlaczego przyjeżdża do mnie kierownictwo na dywanik? To jest trochę dziwne, bo ja nie byłem zatrudniony przez International Messengers. Nie płacili mi za mieszkanie. Nie wysłali mnie tam. Nie pomagali mi nawet w tym. No nie przeszkadzali, robiliśmy to samo, ale nie miałem nic mi właściwie wspólnego. Przyszli przedstawić żądania. Myślę, co? Jakie żądania? Jesteście u mnie w domu, to ja sobie robię co chcę, ja tu mieszkam. No ale dobra. Żądania to nie są, wiecie, żądania po chrześcijańsku, to ja tak mówię, ale to żądania to są, że wszystko się mówi w duchu zatroskania, miłości i takiego, wiecie, że no to dla dobra i w ogóle Bóg mi powiedział, bo mi się przyśniło, albo się boję, to Bóg mi powiedział. Ale o co chodzi w ogóle? I chodzi o to, że oni zaczęli wtedy mieć te zasady niepokoju płciowego, które polegały na tym, że nie wolno, żeby chłopak z dziewczyną siedzieli w jednym pokoju na obozie, muszą być drzwi uchylone na odległość minimum 10,5 cm. I ja się śmiałem z tych głupich zasad, bo one przyszły ze Stanów, a Polska jeszcze wtedy była bardzo, bardzo zdrowa w porównaniu. I to było śmieszne zwyczajnie, to było głupkowate, a najgorsze to było przeciwskuteczne, bo jak zaczynasz ludzi męczyć zasadami na obozach chłopaków i dziewczyny, że nie mogą być ciągle razem, to oni zaczynają chcieć być razem i zacząć się tam tego i tamtego. Na początku na obozach nie było żadnych sytuacji, powiedzmy, że seksualnych. Nie było, po prostu jakoś nikomu nie wpadło do głowy. Było tyle do roboty i tyle fajnych rzeczy. I, nie wiem, nie był problem. A jak się zaczęły te zasady, zaraz się pojawiły pierwsze różne. Tu się ktoś tamtego, tu tam coś. No bo jak się wprowadza takie zasady, jak wszędzie chcesz widzieć problem, to zaczyna on być. No więc ja byłem przeciwnikiem tych zasad wszystkich oczywiście, no ale paranoja rosła, aż dorosła, kiedy ja mieszkałem w Oświęcimiu. To było w 2000 którymś tam wczesnym chyba, musiało być. Więc przyjeżdża kierownictwo i mi mówi, że ej Martin, tutaj ty tu uczysz angielskiego. Ja mówię, no uczę, to czemu nie? Zarabiam sobie trochę, a przy okazji jest gadać. No ale to co, dziewczyny też przychodzą. No ponieważ przychodzą, czemu mają nie przychodzić? Lubię dziewczyny, dziewczyny mnie lubią, fajnie jest. Uczymy się, gadamy, super. Mówię, nie, to niech nie przychodzą. Ja mówię, jak to mają, niech nie przychodzą, a czemu? No bo nie, bo coś to może, ktoś tam coś podobno mówił, że tutaj może ktoś to się przychodzi, że tu się dzieją rzeczy. Jakie rzeczy? No nie jest żadne, ale może się mogą dziać, a może będą się dziać. I tak jakieś pieprzenie głupotnie, że może coś, nikt konkretnie, nie ma nazwiska, nie wiadomo kto. Było jakaś, nie wiem, ktoś coś komuś zaplotkował, jakieś coś tam poszło, podejrzliwość czy coś. I to gdzieś docierało przez 7 osób plotkami, dotarło teraz do kierownictwa, przyszło do mnie kierownictwo i mówi, że lepiej, żeby nie było plotek. A na końcu mnie pierdyk takim czymś, że ktoś miał proroctwo, że jak tak będzie, to tu się coś będzie działo, ktoś cię oskarży, będą sądy i to dla twojego dobra, weź tu, wyrzuć te dziewczyny stąd. Nie. Dobra, nie powiem, ja się zastanowię. Najpierw myślę, śmiać się czy zastanowić? Powiem, że się zastanowię, a jak wyjdzie, to się będę śmiał. No i tak zrobiłem ogólnie. Potem powiedziałem o sytuacji absolutnie wszystkim, bo ja nie wierzę żadne pokąta gadanie, tylko w szczerość. Wszyscy wiedzieli, jaka była sytuacja, kto przyszedł i co mówił. Sorry, ale przychodzisz do mnie jako kierownictwo z ramienia organizacji, dla której nie pracuję, wymagasz u mnie w domu, żebym ja coś robił według twoich zasad, do których ja się nie zobowiązałem i chcesz, żebym jeszcze był cicho? Nie, no to nie będę, przepraszam. Jak mówisz prywatnie, o prywatnych sprawach, to ja jestem cicho. Wy nie macie pojęcia, z jakimi rzeczami ludzie do mnie przychodzą i nie będziecie mieć. Dobrze, to jest co innego, ale nie, no przecież przychodzisz do mnie z wymaganiem? No i wiecie, i było tak, jak nie dostosujesz się ostatecznie, to nie będziesz jeździł na te obozy. Myślę, no to już jest szczyt bycia nie fair. Zostałem odpadkiem, wyrzucono mnie. Filar, prawda, obozów, International Messengers. No bo, no dobra, no to no, nie wiem, no to co mam zrobić? Nie, dalej tylko nie zrobię. No nie mogę robić, nie, po prostu nie, no nie i nie. No i widzicie, i takie były sytuacje. To była dosyć ciekawa i pouczająca sytuacja. Na koniec pewnie się ciekawicie, co się stało i czy któraś mnie zgwałciła z tych dziewczyn, albo ja ją, albo coś takiego. Absolutnie nic, zero problemu. Nic się nie działo przez cały czas, jak tam mieszkałem. Nic, poza jakimś, nie wiem, może ktoś coś plotkował, na pewno, tam uwielbiali plotkować, nic. I co? Potem kierownictwo przyszło powiedzieć przepraszam? Nie, nigdy nie powiedziało mi kierownictwo przepraszam, ale kierownictwo było głupio, bo kierownictwo było fajne, ogólnie ja lubię to kierownictwo i kierownictwo udawało, że nic się nie było w ogóle sprawy, a ja udawałem, że ja nic nie udawałem, po prostu nie zależy mi no aż tak. Było to hamuwa, no była hamuwa, hamuwa była. I odpadkowość, widzicie, o tym tutaj cały czas mówię. To był taki ważny dosyć incydent, jakby w tych czasach zaczęło się już bo ja już byłem, wiedziałem już, co jest w Biblii. Ja już miałem trochę, umiałem rozmawiać już z ludźmi, ja już chciałem coś zmieniać. W tym czasie, jak mieszkałem w Oświęcimiu, chodziłem do kościoła zielonoświątkowego w Oświęcimiu. Bo ja wcale nie unikałem kościołów, ja nie wiem, ludzie mają znowu dziwne opinie, dlatego też chciałem coś powiedzieć, żeby nie było dziwnych historii. W Oświęcimiu bywałem w dwóch kościołach, kościół zielonoświątkowy i kościół wolnych chrześcijan był wtedy. W kościele zielonoświątkowym byłem więcej, bo tam było więcej znajomych. I wpadałem na grupki młodzieżowe, bo ja lubię po prostu być i nie byłem nikim znowu, tak sobie przyszedłem, uczestnik jestem i no ale co, jak już jestem, to gadam, no to gadam. No i jak było, wpadłem pierwszy raz do tego kościoła, tą grupkę młodzieżową, przychodzę, a tam jakby wszyscy umarli. Nikt nie gada, prowadzący opowiada jakieś coś, fragment z Biblii, choć się będziemy rozmawiać, i wszyscy tak siedzą i czekają, jaka jest, ktoś czasem rzuci pytanie, to on daje prawdą odpowiedź. No, co to jest? Więc ja przyszedłem i ja tak mówię, bąkłem na koniec kiedyś, na pierwszym czy drugim spotkaniu, że ale może wiecie co, bo my bez sensu to robimy, po co tak gadać? Weźmy pogadajmy najpierw o czymś, bo w ogóle co tu się dzieje? Czemu wy ze sobą nie gadacie, nie? I tak zacząłem po ludzku. Jak zacząłem po ludzku, to ludzie podchwycili mnie i mówią, no bo tak kiedyś ktoś tam, coś tamtego, a ten ktoś tamtego nagle wstaje i mówi, nie, ale ja nie o to chodziło. I zaczęli rozmawiać. I jak zaczęli rozmawiać, normalnie takie spotkania młodzieżowe były w sumie pretekstem, żeby się spotkać i to działa tak, że musisz wytrzymać tę godzinę, żeby się nie zanudzić, bo po tej godzinie jest tam herbaty, ktoś robi, zaczyna się gadać, jest fajniej trochę. I jak przynajmniej się możesz spotkać z ludźmi, jest fajnie, spoko, tylko tę godzinę trzeba nudziarstwa wytrzymać. I ja teraz jak rzuciłem to, i w ogóle mało ludzi przychodziło, z 3-4 osoby, czy 5 najwyżej było na początku, i pytam z tych 5 osób, tak se, ja się pytam, gdzie jest reszta w ogóle? Przecież byli w kościele, no, widziałem ich, w ogóle ja znam ludzi, na obozach jeżdżą, mówię, nie chodzą, nie chodzą, czemu nie chodzą? Nie wiem, kiedyś chodzili, teraz nie chodzą. Mówię, ja się nie dziwię, w sumie, że nie chodzą, jak wy tu tak wyglądacie, nie? Nie gadacie ze sobą, jak coś nudziarstwo. A szef tej całej grupki biblijnej mówi, no Martin ma rację, no ja właśnie o tym mówiłem, no jakoś wam chciałem powiedzieć, nie? I tak, no, więc następnego spotkania tej grupki przyszło nagle więcej osób i zaczęli gadać. Gadać, żeby jeszcze gadać o problemach, nie? Już tak wyszły jakieś tam kwasy, ktoś tu płacze, ktoś tutaj się cieszy, ktoś się przytulił, coś tamtego. Nagle się modlić też zaczęli i zaczęli o Bogu gadać, szczerze. Że to ty myślisz, że ja mówię tam. Ja nie prowadziłem grupki, ja byłem tylko wtrącaczem się, ale no wiecie, jak to działa. Nie musisz być formalnie liderem, żeby trochę pociągnąć sprawę. No i gadali. No i szef do mnie mówi, na boku, Martin, dobrze, że tu jesteś, fajnie robisz, dobrze. No i tak się ciągło. Ja tak wpadałem i po jakimś miesiącu czy coś, na tych grupkach było już ze 20 osób. Co tam byli wcześniej, przychodzili, bo się dowiedzieli, że tutaj jest, zaczyna być fajnie, zaczyna być sens. O Bogu, raz, że oni nie byli antybóg, tylko w ogóle nikt ich jak nie przyciągnął, nic tam żywego nie było. Zaczęli przychodzić raz, że coś lizną tego Boga, że coś będzie, że coś się dowiedzą, że coś popowiedzą, a dwa, że ludzie z ludźmi są w końcu, szczerze, że się gada, że coś dzieje. No jak już było ze 20 osób, to przyszedł pastor. Dowiedział się i mówi, dzwoni do mnie telefon, ej, pastor chciał z tą gadać. Pastor chciał gadać, o kurde, to ja nie wiem, może krawat kupię, haha, nie kupię, pojechałem. Motorowerem jeździłem wtedy, pojechałem tym motorkiem, zajrzałem do pastora, zresztą tu herbatka, tego siadaj, no i gadamy. I o co chodzi? No i mówię, grupka jest bardzo dobrze, prawda, jak to pastor tamtego, to był taki pastor poważny, formalny, taki baptystyczny, taki z dziada, pradziada, któreś pokolenie, z zasadami, jakie zasady on miał, o jakież on miał zasady, jak ja się dowiedziałem, jakie on ma zasady, to nie mogłem uwierzyć. On miał zasady na przykład, żeby nie może być kobieta i mężczyzna, ja nie wiem, to jest jakaś obsesja z tymi kobietami i mężczyznami, w jednym samochodzie, chyba, że jedzie z otwartymi drzwiami, to wtedy by mógł. Chyba, nie wiem. Nie pytałem, czy jeździ z otwartymi drzwiami. I dowiedziałem się, że na przykład jest sytuacja, że jest jedna staruszka, pod Oświęcimie mieszka w zatorze czy gdzieś, nie pamiętam, w czymś tam małym. I on tamtędy przejeżdżał co niedzielę i mógłby ją podwieźć, ale jej nie podwoził. Dlaczego? Bo to by było nieprzyzwoite, by ktoś widział pastora ze staruszką w jednym samochodzie. I jak teraz się zastanowisz, Martin, ale co ty pieprzysz w ogóle? Przecież to staruszka, pastor, co w ogóle za problem? I ja ci mówię, ja nie wiem. Właśnie, ale tak było. I ten pastor zostawiał tą staruszkę i ona musiała, nie wiem, czymś jechać autobusem, czy z jakąś kobietą musiała jechać w samochodzie, bo on ją nie wziął do samochodu. No bo dla dobra, nie wiem, żeby plotek nie było. No ja trochę rozumiem, bo ja sam przeżyłem, byłem pod tymi plotkami. Efekt plotek jest właśnie taki, że przyszli do mnie i mówią, może Martin, nie tutaj, nie może uczyć angielskiego dziewczyny, bo nie wiadomo, co się dzieje. Ale pastor ze staruszką? Serio? I on się do tego stopnia bał? On nie chciał robić zgorszenia, wiecie. Wiesz, że to tak działa. Aż trudno człowieka komukolwiek coś zarzucić, bo wszyscy wszystko dla wszystkiego dobra robią. Ale ja, no bez jaj, więc mówicie, to był taki typ. I ten typ przychodzi do mnie i mówi tak, o, no spotkania są, prawda, ale to tak, to nie może tak być. Co nie może być, się pytam. No bo ty tam opowiadasz różne rzeczy. I mówię, które? Bo ja z Biblii jadę, ja wierzę w tą Biblię. To źle? No to mogę nie mówić, ale chyba dobrze. Ja mówię, no dobrze, dobrze, oprócz tego, co niedobrze. Niedobrze jest to, że na przykład, że ty mówisz, że hierarchię mi tu podważasz, prawda? Hierarchia, no nie może podważać hierarchii. Ja mówię, hierarchii nie ma w Biblii. No i on tak znał Biblię oczywiście, ale kręci, że no, nie ma, ale co by to było i coś tam gadał. Ja nie wiem, co on gadał, bo to jest naprawdę nie warte zapamiętywania. No nie mógł powiedzieć, że w Biblii jest hierarchia, bo wiedział dobrze, że jej tam nie ma. Więc dyskutowałem z nim chwilę i mówię, że gadam do ściany, bo on wie, że tam nie ma hierarchii, ale wie, że jest. I już, ma być. I ja nie mogę jej podważać, że nie ma hierarchii w Biblii, władzy takiej hierarchicznej, że jak w Kościele katolickim. I nijak nie szła ta dyskusja. Ostatecznie nie chciał słuchać na ten temat, on nie chciał powiedzieć tylko ultimatum. Ultimatum jest takie, że ja mam ostatecznie, ja się dowiedziałem, dobra, o co chodzi? Hierarchia, nie hierarchia, co tu wolno, co nie wolno. I mówi tak, nie mogę, nie, on powiedział to ładnie, nie mogę. Powiedział, że muszę, jak już tam jestem, konsultować wszystko, co chcę powiedzieć z pastorstwem i nie mogę mówić czegoś, czego nie konsultuję z pastorstwem na takich grupkach i muszę wcześniej powiedzieć, co ja będę mówił. I oni muszą to zatwierdzić, zaakceptować. No. A jak nie, to może być trudno, żebym ja tam przychodził. Coś takiego, takie jakieś oględne, że zamiast powiedzieć dalej, to powiedział, może być trudno, żeby, prawda, dało się wpuścić, może klucz gdzieś zginie, może tam ludzie otworzą drzwi. Nie wiem, takie ględzenie głupkowate, zamiast powiedzieć wprost won. No ale to było won. No to albo rób co każemy, albo won. No to poszedłem, nie będę robił. No i tyle. No i zgadnijcie, co się stało. No nic się. Kierownik mówi, że cóż on może zrobić, kierownik grupki, prawda, szef grupki, no nie był zadowolony z tego wszystkiego, ale był między młotem a kowadłem, a nie chciał robić rewolucji. No to jak nie chcesz robić rewolucji, to nie będzie rewolucji. I nie było rewolucji. Grupka wróciła do normy, znowu w końcu po jakimś czasie przychodziło znowu 5 osób, znowu czytali nudne rzeczy, znowu nikt z nikim nie gadał, znowu wszystko było po kątach, koniec. Nic. No i co? Jaki jest tego wniosek? I co ma to wspólnego z tematem odcinka? No wniosek jest taki, to ma wspólnego z tematem odcinka, że to jest właśnie bycie odpadkiem. Ja po tym zarzucają mi tu to od jakiegoś czasu różni ludzie. Nie wiem skąd w ogóle jakimś wzięli koncepcję, że ja nigdy nie byłem w kościołach, że ja ich nie znoszę, że ja coś. Dlatego to opowiadam, żeby pokazać, że ja cały czas próbowałem i próbuję działać w ramach czegoś, co już istnieje, a nie olewam to na dzień dobry, mówię wszyscy won i ja wiem lepiej. Przeciwnie, cały czas przez lata byłem w lokalnych kościołach i robiłem coś tam. No po prostu się byłem ja wyrzucany, a nie, że ja coś kłóciłem. I to za rzeczy, które nie za bardzo da się mi powiedzieć, że coś robiłem źle. Nikt nie może powiedzieć, że ja coś robiłem źle konkretnego. Ani nikogo nie krzywdziłem, ani nikt mnie o nic nie oskarżył, ani nikt nie był jakoś specjalnie, nie twierdził, że ja mu opowiadam niebiblijne, dziwne rzeczy. Nie za bardzo, ale byłem wbrew różnym rzeczom, które były, ale według mnie one są szkodliwe i do zmiany. No więc był jakiś tam konflikt. Ogólnie kończyło się to, że znowu byłem kamieniem wyrzucanym. No, w kościele baptystów ostatecznie przestałem z nim być, dlatego że zwyczajnie się to rozlazło, bo przeprowadziłem się. Przeprowadziłem się do Warszawy, no, do Oświęcimia, potem znowu do Krakowa, potem znowu do Warszawy, potem już nie przychodziłem już z czasem, coraz rzadziej w ogóle przychodziłem i w końcu dostałem taki liścik, że no przepraszamy, ale już rzadko brat bywa, brata wypisujemy, do widzenia bratu. Podpis Jan Kołodziej, to był taki gość, który najbardziej mnie lubił ze wszystkich, to był taki najbardziej baptystyczny superbaptysta, taki starszy koleś, który grał jeszcze na organach i on grał stare hymny sprzed XVIII wieku koniecznie, bo późniejsze to już za bardzo zalatują jakimś młodzieżosem i to jakiegoś. A ja byłem dla niego kwintesencją wszystkiego, co najgorsze, jakimś rozwiązłością, krótkimi spodenkami, jakąś Coca-Colą. Bez w ogóle hymnów nie śpiewałem, a śpiewałem, ładne były, tylko tłumaczenie było tak beznadziejne tych hymnów. Jakie ono było żałosne, to wam się w ogóle nie mieści. W końcu w którymś momencie chyba miałem już ochotę zrobić własne. Powiem, już miałem komuś iść powiedzieć, ja to przetłumaczę. Nie śpiewajcie już tego tłumaczenia, ono jest okropne, ono jest po prostu złe. Ja byłem tłumaczem, mówię, wiele lat na tych obozach, więc już myślę, że dobra, ja się tak nie specjalizuję, ale nawet jak ja to zrobię, to będzie lepsze. Ale jakoś tak zostawiłem im, niech se śpiewają, jak już chcą to swoje. Zresztą ja nie mam śmiałości, bo tam było dużo starszych ludzi, ja mam taki straszny szacun do tych, bo oni byli strasznie fajni, naprawdę, rodzinnie tam było, wielu tych staruszków było tak niesamowitych, wzorem w ogóle do naśladowania, wiecie, jak już ktoś wierzy, 50 lat, oni przeszli przez naprawdę prześladowania, przez komunizmy, przez ludzie tam, oni ich poważnie prześladowali, tam wybijane okna były, tam wyzwiska były na ulicy, że kociorze idą, że coś tam, wylatywał z pracy jeden z drugim za takie sprawy i oni byli w tym spokojni, wytrwali po prostu jak kamienie. I to jest szacun. I potem wiesz, jak już spotykasz gościa, a czy tam babcie, co masz 20, nie 20, 80 lat, nie? I po takim czymś ona ma taki spokój na twarzy. To jest genialne. To się to po prostu zmienia. Sama rozmowa z nim. I ja bym się nawet nie śmiał powiedzieć, że ty masz klaskać albo masz coś zmienić. Nie, spoko, ja tu jestem gościem. To jest dla mnie taki wielki format człowieka. Więc ja tu oczywiście żadnych wyskoków, nie? Ja lubię. No, więc mam swoje tu granice i nieśmiałość pewną. Po prostu tam, gdzie ważne tylko, to uważam, że robię to, co ważne. Więc taka była historia z kościołami. Później byłem. Później po tym, jak było jakieś takie przełomowe momenty, było, że mnie wywalili, ogólnie wypisali tak leciutko. Zanim jeszcze przestałem tak chodzić do kościoła, to przyszedł pastor. Wcześniej nie było pastora w ogóle. Przyszedł pastor. Ja byłem członkiem kościoła, więc głosowałem przeciwko temu, żeby był pastor. Większość głosowała, żeby był pastor, przyszedł ten pastor i już nikt nic nie robił. Nikomu się już naprawdę nic nie chciało. No nie z dnia na dzień, tylko płynnie. Ale tak już była atmosfera, to już nie my, to już pastor się wszystkim zajmie i się zajął. Za to mu płacimy. No i ja za to mu płacili. Pastor przyszedł pełen jakichś intencji, dobrze będzie, ja tu wszystkich głos wysłucham. Wziął mnie też jako gościa, co prowadził grupki, gra tam i się udziela. Jeszcze w Oświęcimiu coś robił. To mnie wziął na rozmowę, żeby posłuchać, jakie ja mam plany. Może ja mam spostrzeżenia, może co by tu zmienić. Myślę sobie, dobrze, nie jest źle, może gość przynajmniej coś będzie faktycznie zmieniał. Przyszedłem na rozmowę, powiedziałem, co myślę. On se posłuchał, co myśli, pokiwał se głową, powiedział, że jest bardzo zainteresowany wszystkim i poszedłem do domu i koniec z tej rozmowy było i nic więcej z tego nie wynikło. Nic. No i inne tam były rzeczy jeszcze, że ja jesteś. W międzyczasie internet się pojawił i różne takie rzeczy. Ja robiłem odwyk, jak już nie byłem członkiem kościoła, chyba baptystów, ale robiłem, nie pamiętam już dokładnie z tymi latami. Ale ja chciałem robić różne rzeczy, bo internet już był i można już było robić. I ja miałem parę pomysłów, ale nigdy żaden kościół nie był zainteresowany niczym. Niczym, co jest do robienia. Bo wiecie, ile ja robię projektów teraz? W tych czasach zacząłem robić, założyłem kontestację z Hugiem i odwyk się zaczął, masa krytyczna, podcasty się zaczęły, piosenki jakiś czas później zacząłem robić też, więc kupę rzeczy ja zacząłem i miałem pełno projektów. Jeżeli się teraz zastanowić, dlaczego ja nie robiłem tych projektów w kościele, jeżeli cię to interesuje, to no ja chciałem robić je przede wszystkim w kościele, w ramach. Znaleźć ludzi do roboty jakieś, do różnych tam akcji czy coś. Były fajne akcje, do których dołączałem, bo byli fajni ludzie, którzy byli szefami grupek, czasem czy tacy zwykli ludzie, to ja dołączałem tam. chętnie, jak tylko one były. One się z czasem zwyczajnie skończyły. Ja byłem tyle lat w tym kościele, bo ja ciągle miałem gdzieś tam coś do roboty w nim i mogłem komuś się do czegoś przydać zwyczajnie. Ja tam nie chodziłem jeść, ja tam chodziłem karmić. Od razu karmić, no po prostu myć talerze, no ja nie mam jakichś ambicji wielkich, każda pomoc jest dobra. Przyjeżdżałem, przypominam sobie, przez rok po pracy do klubu na takich, dla takich małych ludzi, tych tam z podstawówki czy coś. Było fajne, super przedszkole jakby i Agata taka prowadziła, ona była strasznie fajna, bardzo chciała robić rzeczy i robiła przedszkole, ale był też klub taki, bo mieli swój budynek, więc coś tam organizowali wtedy. Dla takich ludzi z okolicy, takie trochę gorsze rodziny, czy jak się tam mówi, wiecie, takie co tam, no nie takie porządne. No i te dzieciaki były fajne, straszne i mnie lubiły. Jak zacząłem przyjeżdżać, to tak zacząłem przyjeżdżać na rowerze po pracy czy coś. I jak już raz zacząłem, oni mnie lubili, bo ja tak strasznie się z nimi bawiłem, fajnie byli, oni mnie lubili, ja ich lubiłem. Trochę musiałem ich stopować. Powiedziałem, że jak mi będziecie coś tam, nie wiem, rower mi zepsuli, to powiedziałem, nie, to nie jest fajne ani śmieszne, nie chcecie, to nie będę tu przyjeżdżał. To im trochę zmiękła rura, ale ogólnie było fajnie, nie? Więc się udzielałem, gdzie mogłem. Po prostu skończyły się możliwości. Już nie miałem się gdzie udzielać. I już więcej nikt nie chciał ze mną nic zrobić. I taka jest końcówka mojej historii z kościołami. Po prostu one przestały coś robić. I ja przestałem się tam angażować. Bo w Warszawie próbowałem chodzić do kościoła baptystów, a jak mieszkałem, ale tam już tam kompletnie nic się nie działo. I nikt nie był mną do niczego zainteresowany. Od tego końcówki właśnie tych czasów, jak już to było 2000 któreś, ale nie, już nie pamiętam. Jak już kończyłem chodzić do kościołów, to działo się to wtedy, kiedy już absolutnie nikogo nie mogłem znaleźć, kto mnie do czegoś chciał użyć. Może się czuć dziwnie, bo ja ten program prowadzę 15 lat i jak widać, działa on. Nie? Ludzie mnie słuchają, widzicie, że nawet ktoś daje co łaska, widocznie uważa, że to jest potrzebne i że to jest przydatne. Ale przez te wszystkie lata, w tych kościołach wszystkich, co ja byłem w tym czasie, jakoś nikt mnie nie chciał wykorzystać, no poza tymi, co chcieli. No parę osób chciało, ale kierownictwa, te wszystkie pastorzy, ci wszyscy liderzy nie byli zainteresowani. Byłem dla nich kamieniem, który nie jest, nie będzie żadnym kamieniem, narożnikiem, od którego się buduje. Nie włożyli mnie do niczego. Czy ja jestem taki nienadający się do niczego, uważasz? Czy ci ludzie nie zauważyli, że mają kamień, który się zgłasza do nich? Do nich chodzi już, nawet już byłem nawet już członkiem kościoła i nie byłem wykorzystywany do takich spraw. Tylko różni ludzie, którzy byli w kościołach, mieli swoje projekty, to ja się tam dołączałem. Na przykład, przypominam sobie, nawet byłem parę razy, czy ze dwa, tylko niedużo, była akcja roznoszenia filmów na VHS, takie kasety, były z filmem Jezus. Fajna akcja, śmieszna trochę, trochę wyszła, trochę nie, ale zawsze fajna akcja i doświadczenie życiowe. Chodziliśmy po blokach, i dawaliśmy, pukamy, chcesz pan kasetę, film Jezus do oglądania? Nie chcę, albo chcę. No i czasem ktoś chciał na taki pion, na klatkę schodową, to tak z dwie osoby może chciały, aż ta większość nie otwiera mieszkań, w ogóle wiecie, bo nie wiadomo kto to, a inni mówią, nie, dzięki, spoko. Ogólnie pożyteczna akcja, choćby z tego powodu, że możesz się zobaczyć, że to nie jest takie straszne być świadkiem Jehowy, pukać do domu i mówić, chcesz sobie pan pożyczyć kasetę. No i tak było. To dołączyłem, próbowałem też takich rzeczy. Dużo nie wiem, byłem to dwa razy. Ale mówię, w wielu różnych rzeczach próbowałem być. I tak się to skończyło, że mnie wyrzucili kamienia. O, dlaczego ja robię sam taki odwyk, a nie w jakichś kościołach z jakimiś ludźmi, z jakimiś pastorami czy coś? Bo jeżeli ktoś myśli, że odpowiedź jest oczywista, bo Martin lubi być sam, to mam nadzieję, że chociaż ten skrót mojej historii życia ci pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Ja nie lubię być sam, nikt nie lubi być sam. Może ja lubiłem być sam, jak byłem socjopatą jeszcze, jak miałem 17 lat, to mogłem chyba, tak, lubiłem być sam, ale potem od tego momentu nigdy nie lubiłem być sam. Ja zawsze się pętałem wśród ludzi. Kto mnie znał z tamtych czasów, ten wie, że Martin nigdy nie był sam. Znaczy, był zawsze sam, jeździł na tym swoim motorku z tą swoją gitarą, ale zawsze ciągle wśród ludźmi. wśród ludzi. Jest Martin, to dookoła niego zawsze będzie z 5 dziewczyn i jeszcze 3 chłopaków z tyłu. A potem jeszcze idzie z jednego spotkania na drugie spotkanie, a po drodze ma trzecie spotkanie. No i tak to wyglądało. No i mówię, byłem w kościele długo, będąc w jednym kościele i tak łaziłem do 4 innych kościołów, cały czas byłem. Więc dlaczego robię odwyk sam? Bo nie mogę robić z kimś. Dlatego. Dlatego, bo nikt nie chciał. A nie dlatego, że ja nie chcę. Więc to jest trochę smutny wniosek dla mnie. No ale to jest tak, jak tutaj ten Jezus powiedział, że ostatecznie powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Mówi, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. To jest historia właśnie kamienia. Moja historia, historia odwyku. To jest historia tego kamienia węgłowego, głowy kąta, który był odrzucany i niewykorzystany w organizacjach, w kościołach, w grupach, w firmach byłem wykorzystywany, to akurat dobrze, firmy se lepiej radziły. I potem zaczął ten odpadek robić swoje, bo już nikt nie chciał robić. Wiesz, ja nigdy nie chciałem robić odwyku, tego co teraz słuchasz. Ja chciałem, żeby to ktoś inny zrobił. Ja chciałem, miałem nadzieję, że na przykład z tym International Messengers ktoś weźmie i zrobi takie coś, albo że zrobią własny kościół, albo grupę, albo cokolwiek i ja będę mógł pomagać i dołączę. Bo jestem dobry w takim pomaganiu, w byciu tłumaczem, w organizowaniu coś dla kogoś, w pomaganiu mu. Na początku ja byłem taki sobie, bo ja byłem za bardzo jeszcze ciągle wojowniczy, brutalny, trochę tego, nie słuchałem, trochę nie umiałem mówić, różnie, ale z czasem byłem coraz lepszy w te klocki i się nadam jako pracownik. Nie jest tak, że firmy mnie zawsze wyrzucały, bo ja się nie nadaję na pracownika, bo chcę ciągle robić sam, tak myślicie? No to nie wiem, ja mam inne opinie i fakty pokazują co innego. To ja się zawsze zwalniam z pracy, nigdy mnie nie wyrzucili z pracy. Zawsze się ja zwalniam z pracy jako pracownik. Normalnie na etacie byłem przecież też. I taka jest historia z wieloma ludźmi i może z tobą też. Bo jest duża szansa, że ty tego słuchasz, bo jesteś właśnie odpadkiem. Bo ludzie ci zarzucają, i to jest jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, że potem ludzie w takich kościołach, powiedzmy w kościele baptystów, który miał 10 lat okazji, żeby mnie wykorzystać do czego chcą. I teraz ten kościół może pewnie przyjść do mnie, albo ktoś mógłby przyjść z tego kościoła i powiedzieć: Martin, dlaczego ty nic nie robiłeś u nas? Albo jeszcze zacząć mnie oskarżać, że ja coś robię samemu, bo nie znoszę kościołów. I już, bo teraz są wnerwieni pewnie, że ten kamień, który powyrzucali, się stał kamieniem węgielnym i teraz buduje nowe rzeczy. Zbudowałam odwyk jako kamień węgielny. No to nie była moja pierwsza opcja. To była moja desperacja, bo mówię, że to miał być ktoś inny to wszystko robić. Ja uważam, że się do tego nie nadaje w ogóle. Widać, rzeczywistość ma inne zdanie i słuchacze, i patroni, dzięki wam, że to robicie, chociaż ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć, że ten odwyk działa jakoś i się przydaje komuś. Bo tylko mi o to chodzi, żeby się przydał. No. Mówię, no ja mam co robić w życiu i wolałbym zawsze robić z kimś. Teraz mam przed sobą sytuację, że myślę sobie, coś mnie ciągnie do Ameryki. powiedzmy tak. Nie wiem, tak mnie ciągnie do tych hiszpańskich krajów i myślę sobie, że pierwszą moją myślą jest tak, znaleźć znowu organizację jakąś, która tam robi szkoły albo ja wiem, kursy przedsiębiorczości, jakiekolwiek pożyteczne rzeczy, nie? Albo i o Bogu gada, albo o Biblii, ale cokolwiek fajnego, pożytecznego, ja tam dołączę, weźcie mnie na pracownika zwykłego, szeregowego, w najniższego. I ja już widzę, co będzie znowu, że ja przyjdę i powiem, pokażę, jaki jestem, a oni powiedzą, nie, wyrzucamy cię, bo zobaczą we mnie odpadek. Bo to jest, nie wiem, dlaczego ludzie widzą w tych kościołach, widzieli we mnie ciągle odpadek, dlaczego nie dostawałem żadnych propozycji. Wiecie, ile razy dostałem propozycję przez te 15 lat istnienia odwyku, że przyszedł jakiś kościół i powiedział, chodź, zrób to razem z nami, powiedz, że w ramach naszego kościoła zrób, będziemy cię nawet finansować, cokolwiek, do jakiejkolwiek współpraca. Zero. że zastanowiłem, bo raz ktoś mi, raz był taki gość, co tam mówił, coś tam był zainteresowany, ale on był właściwie jako, nie jako przedstawiciel Kościoła, tylko jako on, jako człowiek, to, to tak, ale z Kościoła oficjalnie, tak formalnie, że to Kościół, zero. Jak to jest możliwe? Bo chyba kościoły miały istnieć po to, żeby robić właśnie takie rzeczy jak ja, takie programy, uczyć o Biblii na przykład, pokazywać sposób myślenia taki trzeźwy, mówić jak Jezus, jaki Jezus był. No nie, nie wiem, czy to nie jest jakby to, co się człowiek spodziewa, że to Kościół takie rzeczy robi, jak na przykład taki program. No tak mi się wydawało, ale tu się okazuje, że kościoły w ogóle nie są zainteresowane. Dlaczego? Dlatego, że źle mówię? Nie, raczej dlatego, że jestem odpadkiem. Dalej tak chyba jestem widziany, patrząc, bo wie, przez tyle lat dostałem różne komentarze ze strony różnych oficjalnych, co bardziej przedstawicieli organizacji, to widać po nich, że dalej cały czas jestem jakiś odpadkowy tutaj. Wiesz, czemu? Prawdopodobnie dlatego, że mówię, dlatego z tego powodu, co teraz zrobię, powiem dupa. Jeśli powiesz dupa, to już po tobie, już nie jesteś w kościele. A czy to ma już znaczenie, że ktoś cię słucha, komuś pomożesz, czy ktoś tam nie popełni samobójstwa? To jest naprawdę drugorzędne. Tak jak z tym pastorem z Oświęcimia, dla niego wszystko jest drugorzędne w porównaniu z tą ważną, wiekopomną zasadą, że nie może mężczyzna z kobietą być w jednym samochodzie. Więc jak staruszka drałuje na piechotę, trudno, ale nie możesz być ze mną w samochodzie, panie staruszko, bo tak, bo co by to było? I że ja nie będę się dostosowywał do takich głupot, przecież to jest okropne. I w niby wszyscy powiedzą, że to jest okropne. Dobra, nie, wszyscy wiedzą. Jak im powie, to tak powiedzą. Ale ja powiem to głośno. Więc dlatego sobie myślę, że może być problem, że się nie zamknę. Jeszcze ja wiem, bo ja może bym usprawiedliwienie. Dla większego dobra lepiej już dobra, zostaw tą sprawę. Ale jakie jest to większe dobro? Większe dobro jest to, że w nieskończoność będzie istnieć mierna instytucja albo nic nie robiąca grupa ludzi, ale za to będziemy mieć święty spokój. To jest większe dobro? To jest większe zło. Lepiej, żeby się rozpadła teraz, bo przynajmniej z tych szczątków coś może nowego być zbudowane, niż żeby coś niedziałającego trwało cały czas. A oni widzieli większe dobro w samym fakcie, że coś będzie bez zmian. I tego absolutnie nie akceptuję. Nie mogą być, brak zmian nie może być usprawiedliwieniem żadnych kompromisów. Usprawiedliwieniem kompromis może być faktycznie jakieś większe dobro, że na przykład ja bym mógł okraść niejednego po to, żeby zbudować, powiedzmy, szkołę dla jakichś odpadków z Kolumbii. To ja bym mógł kogoś nawet okraść. Ja wiem, że to złe, ja absolutnie sobie zdaję z tego sprawę, ale ważę, co jest cenniejsze. Jakie skutki ma jedno i drugie. Tu sprawię komuś ból, przykrość, cierpienie, ale tutaj będzie to warte tego, co za to będzie, więc to bym rozumiał, ale plusy tego, że staruszka tam ciągle drałowała, to ja nie widzę w ogóle żadnych, bo nie ma żadnych. Są same minusy i nie. Więc to jest odpadkowość. Jezus był takim odpadkiem. I ty jesteś prawdopodobnie takim odpadkiem, jak mówię, bo pewnie, bo tego słuchasz. A jak tego słuchasz, to pewnie próbowałeś wcześniej słuchać prawdziwych pastorów i księży i chodziłeś tu i chodziłeś tam i prawdopodobnie dostać kopa w dupę w którymś momencie, nie? Albo jednego, albo wiele. A może nie, ale to jest częsta historia. I w końcu teraz jesteś tu, bo tutaj jesteś, masz gwarancję tego, że nie dostaniesz kopa w dupę. Przynajmniej już na pewno nie ode mnie. I masz jakieś trochę ulgę i trochę spokoju i możesz posłuchać po ludzku. I nie wiedziałeś pewnie, dlaczego właściwie tak jest, że tutaj czujesz, że tutaj można pogadać. To teraz już wiesz chyba po tym odcinku dlaczego. Bo ja jestem odpadkiem, dostałem kopa w dupę na prawo i lewo. I złudzenie takie, że ja jestem sam ciągle i próbuję po swojemu robić, jest kompletnie mylące. Mówię, że to jest skutek tylko tego, że kamień odrzucają budujący. I to jest tak, jak ten kawałek psalmu 118 mówi. Od Pana się to stało właśnie, że on się stał głową węgielną, czy tym narożnikiem, tym cennym na tyle, że z niego cała budowla powstała. No i to jest dziwne w naszych oczach. dziwno to jest. I to jest takie cudowne w sumie, fantastyczne. W wielu różnych jeszcze tam aspektach, ja właśnie takim byłem se odrzutkiem, aż już się to w ogóle przyzwyczaiłem. Trochę nie wiem, czy to zdrowe, bo ostatecznie to może być trudno wyjść z takiego przekonania, że ja se na nic nie zasługuję. To jest mój życiowy problem, bo na przykład wiecie, zawsze tam ciśnie mnie, że jak coś mam mieć dobrego, to zawsze mam opór w środku, że zawsze miałem złe, zawsze miałem tanie, zawsze miałem oszczędzane, zawsze miałem coś tam, takie odpadkowe sprawy i rzeczy, i motocykle. Nawet pierwszy raz w życiu dopiero mam od ilu tam tygodnia czy dwóch motocykl, co nie jest odpadkiem. Zawsze jakiś odpadek był trochę. Nie, był już taki lepszy, ale no mówię, to jest trochę problem dla odpadka, nawet jak się stanie głową węgielną, żeby mu nadążyła psychika i zaczął się tym cieszyć już, a nie ciągle przypominać, że on jest takim odpadkiem. I to jest na koniec tylko powiem coś, co ja bym chciał, żeby każdy z was, kto no wie, że jest tym odpadkiem, bo już próbował być ludźmi i dostał kopa, żeby sobie przypomniał, że Jezus taki był. Bo nawet ja nie musisz być chrześcijaninem, a samo to przypomnienie sobie już ci coś chyba da fajnego jednak, że to jest częsta historia. Jeżeli z drugiej strony masz jakieś przekonanie, że Bóg istnieje i jeżeli weźmiesz chociaż pod uwagę, że Biblia może mówić prawdę, mówię, opisuje tego prawdziwego Boga, no to może być pewnym, no nie może być pewnym, bo musisz sam to przeczytać najlepiej, a nie słuchaj mnie tylko, ale jak przeczytasz, będziesz wiedział, bo to jest bezdyskusyjne i jasna sprawa, że dla Boga te odpadki są cenne, nawet bardziej, to z nich powstają te najlepsze, najbardziej niesamowite budowle. Większość sytuacji, kiedy Bóg coś wymyślił, jakiś plan taki niesamowity, to początek był taki, że był se odpadek. To wiem, to jest taka ta historia powtarzana o Kopciuszku, nie? O tam, że była jakaś tam w kącie dziewczynka czy coś, ale to naprawdę nie autorzy baśni wymyślili. To było w Biblii. Od początku to już jest, dawno, dawno temu. Pewnie i wcześniej nawet, zanim jeszcze Biblia była spisana, to już pewnie ludzie się zorientowali. Ale to robi Bóg. Taki jest ten Bóg z Biblii. On szuka odpadków. Nieraz z nich tego, co ludzie odrzucają, potrafi zbudować coś, co jest monumentalnego nawet. No. Moje życie to tak samo wyglądało i twoje życie bardzo możliwe, że będzie wyglądać tak samo. I prośba taka, nie poddaj się. O, to jest przesłanie chyba dobre. Wielu ludzi nie doczekuje do tego momentu, poddaje się, skazuje się już na dziadostwo jako odpadek, jakby wierzy ludziom. Jeżeli ludzie cię wykopali, jeżeli stwierdzili, że jesteś do niczego nie nadającym się kamykiem i z ciebie to nie będzie budynku, to pytam cię, dlaczego im wierzysz? Dlaczego im uwierzyłeś? Dlaczego ludzi, co cię kopli w dupę, ty uważasz, że to są autorytety dla ciebie? Nie wierz im. Olej ich. Czemu masz im wierzyć? Jakbym ja wierzył, że się do niczego nie nadaje, to bym nic nie robił. Jakby mnie baptyści stwierdzili, że ja nie potrzebuję mnie do niczego, żadnych projektów nie robią, nikt mnie nie wysłał na misję, International Messengers mnie nie wysłało do Oświęcimia, nikt mnie nie wysłał, gdzie do niczego mnie nie chciał użyć. Grałem na gitarze, nikt nie wpadł na to, Martin, napisz piosenki. Nawet ci tu zapłacimy, mo. Masz stówkę, napisz piosenkę nową, będziemy se śpiewać. Nikt. A później, parę lat później, napisałem jakąś piosenkę głupią o Podolskim i milion ludzi ją słuchało i wszyscy mnie słyszeli z tych ludzi w radiu czy w telewizji, bo wszędzie to grali. I sobie przypomnieli, o kurde, ten gość chodził do nas do kościoła baptystów. No to ja się pytam, dlaczego wtedy nie zauważyłeś, że ja piszę piosenki, że ja jestem tłumaczem, że ja potrafię sobie radzić z ludźmi, że ja potrafię programy robić? Czemu tego nie zauważyłeś w tym kościele, buroku? I teraz przychodzisz do mnie i jeszcze mnie opieprzasz, że robię wszystko sam. Bezczelność tych ludzi czasem naprawdę mi wyprowadza mnie z równowagi. Ale normalnie nie mam żadnych złych emocji czy uczuć do nich, bo oni byli fajni często, zwykle. Bardziej mi jest ich żal, że i całej sytuacji, że marnują tych ludzi ten cały potencjał. I zarzucam im to. Zresztą nie ja jeden, Bóg im to zarzuca. I przecież to z Biblii te kawałki są i te opisy, że historii, że Królestwo Boże, to Jezus mówił, zostanie zabrane wam, którzy nie zauważyliście tego, co dobrego tam zostało dane i zostanie dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I tak działa Bóg. Jeżeli ty marnujesz okazję, to Bóg ci zabierze wszystko, co ci dał, i da komu innemu. Jak Saulowi zabrał i dał Dawidowi. Jak zabrał Hebrajczykom, Żydom i dał poganom, chrześcijanie. Teraz to głównie poganie, nie Żydzi. Szkoda. Nie tak miało być. Więc u ciebie w życiu może być tak samo. I dla tych, którzy się czują odpadkami, myślę sobie, Bóg jest dobrą opcją. Zastanów się nad tym, bo może już i tak nie masz nic innego do stracenia, bo bycie odrzucanym na prawo i lewo, wykopywanym jako nic się nie nadający, strasznie człowiekowi się wbija w psychikę i może być ciężko z tego wyjść i może być Bóg dla ciebie, szczerze mówiąc, ostatnią opcją jeszcze. Tylko mówisz, musi to być Bóg w tej wersji biblijnej, tej prawdziwy Bóg, a nie znowu z kościoła wersja, która jest dla porządnych ludzi, tylko to jest Bóg odpadków. Bóg odpadków u mnie w życiu występuje, działał fantastycznie, działa cały czas. I normalnie aż się człowiek cieszy, że jest jednak odpadkiem, a nie porządnym gościem, bo bym teraz siedział na kazaniu, słuchał jakichś baptystów, nudnych rzeczy, nic bym nie zrobił do tej pory, nie byłoby piosenek, nie byłoby tego programu, nie znałbym tych przyjaciół, nie miałbym tej żony, nie miałbym tego motora. No po prostu nic z fajnych rzeczy by nie było. Nie byłbym w Anglii. Po co bym miał być w Anglii? A tak to się rzucam ciągle. Wyrzucają mnie stąd, wyrzucają mnie stamtąd i ja jestem zmuszony robić coś sam i wtedy robię coś sam. Nagle się okazuje, że coś rośnie i kwitnie. No nie wiem, czy dobrze, mnie tam cieszy, ale wolałbym, żeby to było z innymi, dla kogoś, wśród innych. No wolałbym, po prostu się nie zawsze da. No, jak się da, to się cieszy i doceniaj, że znaleźłeś ludzi, co nie potraktowali cię jako odpadek, znaleźli w tobie coś cennego i coś możesz z nimi robić. To jest fajne i to nie jest częste. Doceń to, ciesz się tym i nie zrób tego błędu, że może gdzieś koło ciebie jest ktoś, kto ty myślisz, że jest odpadkiem, a on może być potem głową węgla, węgielną, węgłową, kamieniem węgielnym. No. To jest tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Może długie, może opisowe, ale trochę o Biblii, trochę o życiu, pomieszane coś razem w praktyce. No ja wiem, niektórzy wolą w ogóle odcinki tylko o Biblii, żeby było. Martin, wal samą teorią, żeby to w ogóle nie było życiowe. To ja myślę, że nie, ale o Biblii zawsze musi być, bo to jest o Biblii program. Niekoniecznie chcę mówić o swoim życiu prywatnym, ale dam tutaj jako ilustrację, bo żeby, ja bym chciał, żeby skończyły się te głupkowate komentarze pod moim adresem, że czego ja tak się wypinam na Kościół, bo to jest już nawet nie jest krzywdzące i niesprawiedliwe, to jest po prostu głupie, to jest, emanujesz głupotą, bo nie znasz mojej w ogóle historii życia, więc teraz sobie będziesz wiedział, że nie jest to tak, że ja wykopuję kościoły, to kościoły wykopały mnie, więc niech się mnie teraz nie czepiają. A jak ktoś chce współpracować, to czyż ja nie zapraszam cały czas? Cały czas zapraszam do pomocy, do współpracy, żeby mi pomóc, ale że ja mogę pomóc komuś. Po prostu nikt się nie zgłasza. Znaczy nikt. Ktoś się czasem zgłasza, dlatego różne rzeczy wtedy robię z innymi. I naprawdę na maksa wykorzystuję każdą sytuację, kiedy ktoś się do mnie zgłasza. Nie ignoruję, tylko wykorzystuję, choćby to była jakaś mała, dziwna rzecz. Jak tylko widzę, że jest szansa powodzenia, coś może wyjść, to ja lubię, no. No więc nie oceniajcie tak po pozorach ludzi. Pamiętajcie, jak widzicie kogoś na uboczu, samotnego czy coś, to zwykle nie jest dlatego, że on nie znosi ludzi i nie lubi, tylko dlatego, że jego ktoś wyrzucił. To on jest odpadkiem, to nie on zodpadkował świat, to świat zodpadkował jego. To on jest tym śmieciem wyrzucanym przez innych, to nie on wyrzuca innych jak śmieci. Jeżeli nawet to robi, to już tylko jest odpowiedź na to, co dostał wcześniej. Jak ktoś kopie świat w dupę, to dlatego, że świat go kopnął wcześniej prawdopodobnie. No, świat jest jednak silniejszy niż jedna osoba zwykle i to on zaczyna wykopywać ludzi. Więc pamiętajcie o tym i nie spieszcie się tak z ocenianiem, z głupkowatymi komentarzami, że ktoś się wypina na innych, bo jest egoistą, albo jakieś nie wiadomo, głupkowate przyczyny. Ja, to są prostsze wytłumaczenia. Więc ja się cieszę, że ludzie, którzy zostali odpadkami, mogą się tu czuć dobrze, bo to świadczy o tym, że robię coś, z czego Jezus byłby zadowolony, a nie musiałby mnie znowu opieprzać, jak większość swoich ludzi, możecie sobie sprawdzić w Biblii, większość swoich ludzi Jezus musiał ciągle opieprzać, o coś ich naprowadzać. Lubił ich, ale ciągle potrzebowali opieprzania. No. Więc ja się cieszę się, jak gdzieś są odpadki, czują się dobrze, to znaczy, że robisz coś dobrze. Tak naprawdę dobrze, także aż Bóg się jest zadowolony. I myślę, że z czasem zacznie któryś ten kamień, okaże się, albo może wszystkie nawet, tym kamieniem węgielnym, tym czymś, coś powstanie, coś w ogóle nowego, fajnego. To są genialne historie, ja je strasznie lubię słuchać o nich, lubię je przeżywać, lubię jak są. Koniec odcinka, wiem, że strasznie długi, a taki jest odcinek. Trafiają się też długie. Do następnego razu. I ja wam przypomnę, bo zapomniałem znowu, jak chcesz, żeby działał ten program Odpadek mówiący dla odpadków, prawda, w celach, żeby było więcej kamieni węgielnych, to kasa. Daj co łaskę czasem. Albo sponsoruj na stałe, bo to mi pomaga lepiej budżet robić. Dzięki, cześć, na razie.